Czemu? Nie, dwa razy byś nie dał rady. Można się zgłosić tylko raz.
No to dobrze.
Zapraszam wszystkich Państwa do sali sesyjnej. Wznawiam posiedzenie 57. sesji Rady Miasta po przerwie. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Przypominam, że jesteśmy w trakcie pierwszego czytania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania. Zakończyliśmy wystąpienia klubowe. Teraz debata indywidualna i w niej głos zabierze pan radny Michał Boruczkowski. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, to jest ostatni przedwyborczy budżet, projekt budżetu pana prezydenta Jacka Śkowiaka. Dzisiaj zaczynamy dyskusję nad nim. Wydaje mi się, że warto też zanalizować ten stan dzisiejszy, jaki mam po tych 3 latach rządu. Postaram się dzisiaj powstrzymać od odniesienia do konkretnych kwot budżetu z tego względu, że jeszcze przed nami poprawki komisyjne, przed nami jeszcze autopoprawka pana prezydenta, także to prawo wskazania jeszcze określonych pozycji sobie postawię na ostatnią sesję budżetową w grudniu. Dzisiaj chcę wskazać stan za stan odnośnie dzielnic peryferyjnych. O tym chcę mówić. Otóż w mojej ocenie brakuje działań w zakresie takiej kompleksowej transformacji tych dzielnic. Ciągle nie ma wystarczającego wsparcia transformacji poprzemysłowych terenów peryferyjnych, na przykład znajdujących się na Głównej, na Starołęce, na Podolanach, w przyjazne mieszkańcom dzielnice mieszkalne, co zresztą też było jedną z obietnic wyborczych tutaj pana prezydenta. I brak tych działań istnieje mimo stanowiska uchwalonego przez Komisję Polityki Przestrzennej w tym zakresie. Taki przykład, ostatni projekt Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Podolany Południe, gdzie już na etapie projektowania zbyt dużo przestrzeni przeznaczy się pod przemysł i usługi. Dodatkowo ciągle brakuje tych uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście. Szczególnie dotyczy to dzielnic południowych i północnych peryferyjnych. Na nich istnieje ryzyko z tego względu zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę, co ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę, że wiele terenów właśnie w dzielnicach peryferyjnych jest niezabudowanych. Ciągle brakuje spójnej koncepcji miasta, co zrobić z peryferyjnymi ogródkami działkowymi. I to mówię zarówno w kontekście planowania przestrzennego, jak i też kwestii związanych z dzikim lokatorstwem. I też jest zbyt duża ilość terenów. Tylko panie przewodniczący, mógłbym prosić o... I nie chciałbym mi teraz czasu...
Czy mogę poprosić, żeby wyłączyć te telefony, które dzwonią w tej chwili? Bardzo proszę, panie radny.
Ja proszę też o odpowiednie przedłużenie mi czasu. I też zbyt duża ilość terenu funkcjonuje jako rolne. Jesteśmy w mieście, wydaje mi się, że warto planować, w jaki sposób je bardziej efektywny wykorzystać dla społeczeństwa. Drugi temat, duża infrastruktura. Za mało pieniędzy przeznacza się na utwardzanie dróg. Zmiany, które zaszły, które polegały na tym, że stworzyły się parametry, które troszkę bardziej preferują te dzielnice peryferyjne w kontekście ilości dróg nieutwardzonych, są niewystarczające. W dzielnicach peryferyjnych potrzebujemy skoku jakościowego, jeśli chodzi o ilość środków przeznaczonych na utwardzenie dróg. Tych środków powinno być gdzieś o 100 milionów więcej, niż jest to obecnie zaplanowane w projekcie budżetu. Wybudowanie jakiegoś ronda w dzielnicy peryferyjnej jest świętem, a dzień jego otwarcia jest wręcz wspominany przez pokolenia wiekopomnie, a tymczasem to powinno być codziennością. Przez brak chodników i konieczność chodzenia poboczem ulic, dzieci na peryferiach znajdują się w stałym niebezpieczeństwie, jeśli chodzi o ruch uliczny samochodów. Też istnieją istotne braki w zakresie oświetlenia i to nawet już na ulicach utwardzonych po prostu brakuje lamp. Dodatkowo stykamy się z pewnymi poszczególnymi przykładami czasowych wyłączeń prądu i właśnie oświetlenia. No i oczywiście wielkie braki w kanalizacji nie tylko deszczowej, ale i sanitarnej.
Ja bardzo proszę wszystkich Państwa radnych, którzy nie są zainteresowani dyskusją, a mają do porozmawiania z kolegą, koleżanką albo przez telefon, żeby to zrobić poza salą sesyjną. I proszę również o zamknięcie drzwi, bo stamtąd hałas wtedy też dobiega.
Dziękuję. No i oczywiście znowu proszę o przedłużenie czasu. No i nie tylko brakuje tej kanalizacji deszczowej, ale również sanitarnej. Takim klasycznym przykładem jest tutaj Kiekrz. To powstawanie kanalizacji jest ciągle odkładane w czasie. Trzeci duży temat, transport. Zbyt wolne mamy doprowadzenie komunikacji tramwajowych do terenów peryferyjnych. Dopiero teraz, pod koniec kadencji, rusza kwestia tramwaju na Ramowice. Jeśli chodzi o tabor autobusowy względem dzielnic peryferyjnych, to owszem, można tutaj użyć przymiotnika regularny, ale pod kątem opóźnień. Faktycznie ten tabor regularnie się opóźnia, są to opóźnienia duże, jeśli w ogóle dojeżdża. Ciągle istnieją białe plamy. Mamy ZTM, który ma koordynować transport właśnie między dzielnicami peryferyjnymi a gminami ościennymi. Ciągle są białe plamy w zakresie dojazdu transportu do poszczególnych i miejsc w mieście, jak i też miejsc w tych gminach ościennych. Brakuje biletomatów na peryferyjnych pętlach autobusowych. Według mnie powinno się wprowadzić standard jedna pętla, jeden biletomat. I to, że jest za mało stacji poznańskiego roweru miejskiego w dzielnicach peryferyjnych. Niby mamy politykę rowerową, niby tutaj władza wykonawcza chce promować transport rowerowy, ale jak ci mieszkańcy mają dojeżdżać do centrum, jeśli tam brakuje tych stacji poznańskiego roweru miejskiego? Według mnie absolutnym punktem wyjścia jest, by na każdej jednostce pomocniczej była przynajmniej jedna stacja poznańskiego roweru miejskiego. Czwarty temat, duży bezpieczeństwo. Ciągle jest brak wprowadzenia monitoringu bezprzewodowego, czyli tak zwanego wireless, który by właśnie poprawił bezpieczeństwo w tych odległych od centrum i od światłowodów miejskich dzielnicach. Wiem, że powoli, między innymi na skutek mojej interpelacji, się nad tym zaczyna pracować w dziale zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa, ale to ciągle nie jest zrobione. Brak prewencyjnego rozwiązania problemu z dzikami, które gromadzą się właśnie w lasach, znajdujących się w pobliżu dzielnic peryferyjnych. I też jeszcze brak w wielu dzielnicach stref uspokojonego ruchu. W tych dzielnicach, gdzie są domki rodzinne, gdzie mieszkańcy faktycznie tego oczekują, ale też one powinny być wprowadzone w sposób umiarkowany. Znaczy te główne arterie ruchu powinny być przelotówkami. Tam nie powinno być tego ograniczenia do 30 km na godzinę, tylko do 50. Kolejny duży temat jest to kultura. Powiem tylko, że kultura w dzielnicach peryferyjnych dopiero po uchwaleniu stanowiska przez Komisję Kultury i Nauki i po poprawkach budżetu, które były przedkładane przez poszczególnych radnych, przez poszczególne kluby, dopiero zaczyna się ruszać. W mojej ocenie działania tutaj ze strony urzędu nie są wystarczające w tym zakresie. Szósty temat, środowisko naturalne. Mieszkańcy często narzekają, i to nagminnie, na obsługę przez Straż Miejską w tym kontekście, że pomimo alarmów i telefonów mieszkańców Straż Miejska nie przyjeżdża, by kontrolować palenie śmieciami w domach, co też implikuje problem smogu i naraża mieszkańców na utratę zdrowia. I również w kontekście środowiska naturalnego dochodzi do dużych zaniedbań w przycinaniu ulicznej roślinności. Krzaki wchodzą na chodniki, krzaki na skrzyżowaniach ograniczają widok kierowców, to też powoduje zmniejszenie bezpieczeństwa na drogach. Brak systematycznej opieki nad zielenią. W ogóle powinna być stworzona taka mapa punktów inwazyjnych roślinności, gdzie szczególnie ta roślinność powinna być dbana i przycinana. Jako podsumowanie chcę podać taki jeden przykład. Gdzieś półtora roku temu z jedną radną miejską wnioskowaliśmy do prezydenta o rozmowy z gminą Rokietnica w zakresie takiej drobnej zamiany terytoriów między Kiekrzem a Rokietnicą. Tam kiedyś ten cały Kiekrz należał do gminy, ileś lat temu część z niego doszła tutaj, została włączona w obręb miasta Poznania. I powiem tak, ja później jeszcze miałem okazję rozmawiać z zastępcą wójta i on mówi, że jak mieszkańcy Rokietnicy wjeżdżają na teren właśnie dzielnic peryferyjnych miasta, to są po prostu przerażeni. I część tych mieszkańców Kiekrza jakiś czas temu została dołączona do miasta. Do dzisiaj wielu z nich tego żałuje. Ci mieszkańcy, którzy już tam funkcjonują w tych gminach ościennych, jak słyszą o tym, że mogli być przyłączeni do miasta Poznania, to jak to zostało stwierdzone, żegnają się lewą nogą. Także ja powiem tak, jakiś czas temu pan prezydent taką interesującą koncepcję przedstawił powiększenia terytorium miasta Poznania, ale jeśli jest sytuacja taka, że ci mieszkańcy gmin ościennych mają o wiele lepsze warunki niż w porównaniu z tym, co zostają w dzielnicach peryferyjnych, jak wjeżdżają do miasta Poznania, czyli właśnie ten ich pierwszy kontakt z miastem jest dla nich porażający, to też nie mamy co liczyć, że oni będą się chcieli do naszego miasta przyłączyć. Dlatego też apeluję o zdecydowane zwiększenie środków i działań w kontekście poprawy warunków w dzielnicach peryferyjnych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Teraz głos zabierze pan radny Adam Pawlik.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. To już trzecia właściwie debata budżetowa podczas kadencji pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka. I tak jak pan prezydent Jaśkowiak w swojej kampanii wyborczej mówił mieszkańcom, że potrzebne jest nowe spojrzenie na nasze miasto, nowa wizja, takie doświadczenie w biznesie, bo pan prezydent ma takie doświadczenie w biznesie i on wie, jak się te sprawy różne, które poprzednicy nie potrafili załatwić, załatwia, czy też realizuje. No po tych 3 latach wyglądają te obietnice mizernie. No powiem dlaczego. No bo żeby rozwiązywać realne problemy strategiczne dla miasta, to no w kolejnym budżecie widzimy, że to jest takie pokazywanie, a temu zbuduję jakiś most, temu zbuduję ścieżkę rowerową, temu zbuduję szkołę, ale czemu to ma służyć? No nie wiadomo, no tu zbuduję, tam zbuduję, każdemu po trochu i wszyscy będą zadowoleni. Tylko co to ma, panie prezydencie, wspólnego ze strategią? No bo jak pan pracował w tym biznesie, to rozumiem, że pan wie, co to znaczy strategia i chociażby w dziedzinie planowania przestrzennego, z którym jest związany również transport, strategia jest no nieodzowna. No i teraz przejdę już właśnie do tych dziedzin. Mamy taką historyczną szansę w naszym mieście, w aglomeracji, budowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Mamy na to pieniądze z WRPO, jest stworzony ZIT, jest na to 108 milionów euro, czyli ponad 400 milionów złotych, z czego miasto Poznań będzie beneficjentem połowy tej kwoty. No i co słyszymy? Budowa Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będzie się charakteryzowała tym, że 100 milionów złotych z puli 200 milionów dla miasta wydamy na przebudowę Ronda Rataje. Panie prezydencie, strategia biznesowa, świetny pomysł, naprawdę rewelacyjny. Z drugiej strony pan prezydent Wudalski usilnie stara się i bardzo dobrze, bo to są przecież pomysły już sprzed lat, w budowie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. No i może nawet w przyszłym roku uda się kilka par pociągów dołożyć, tak, i będziemy mieli namiastkę Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Tylko szanowni państwo, Wysoka Rado, co z tego, skoro nie myślimy na zewnętrznych częściach miasta o tym, żeby budować drogi bezkolizyjne, kolejowo-drogowe, żeby budować wiadukty czy też tunele. Pan prezydent powie, że no przecież buduje na Koszalińskiej w ciągu ulicy Lutyckiej jedną kładkę dla samochodów. Tak, panie prezydencie, ale tam są potrzebne co najmniej 2 albo właściwie 3, bo nad linią Pilską są potrzebne 2. Na Stare Łęce potrzebujemy kolejnej przeprawy. Na Dębcu, no niby mamy zbudowaną, ale połowicznie. Tak, pasażerowie piesi cały czas stoją po kilkanaście minut na rogatkach. I to jest, i dlaczego nie wydajemy 100 milionów euro? Nie, znaczy połowy ze 100 milionów euro, czyli 200 milionów złotych właśnie na to, na co powinniśmy wydać, czyli na tą Poznańską Kolej Metropolitalną, która jest szansą dla naszego miasta Poznania i dla całej aglomeracji. Szansa dla aglomeracji to sukces również miasta Poznania, bo to tutaj przyjeżdżają do pracy, to tutaj korzystają z kultury, tutaj korzystają z naszego transportu, a połowę całej puli pan prezydent wydaje na Rondo Rataje. Kolejna kwestia, parkingi, park and ride w związku z budową Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Pan prezydent na rondzie Starołęka chce zbudować węzeł przesiadkowy. Ale węzeł przesiadkowy z czym? Z tramwajem? Oczywiście węzły przesiadkowe miejskie też są potrzebne. Ale to nie ma nic wspólnego z budową Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, a przynajmniej nie jest to inwestycja pierwszorzędna w całym wachlarzu potrzeb, jakie wymaga uruchomienie całego złożonego przedsięwzięcia budowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Panie prezydencie, na przykładzie ZIT-ów pokazuję panu, że podejmuje pan decyzje chaotycznie, tak? No gdzieś tam pan wyda pieniądze, ale tak naprawdę nie wiadomo na co, nie wiadomo czemu one mają tak naprawdę służyć. I to nie będzie służyło budowie tego fantastycznego, dobrego przedsięwzięcia, jaką jest Poznańska Kolej Metropolitalna, mimo tego, że jest krok w dobrą stronę, że mamy wspólny bilet, tak? To jest oczywiście dobry kierunek. To jest dobry kierunek, że uruchamiamy na czterech liniach kolejowych namiastkę Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Tylko w momencie, kiedy ona powstanie na dziewięciu liniach kolejowych, to ma pan 30 par pociągów na każdym kierunku plus pociągi Intercity. Wszystkie, cała zabudowa miejska, peryferyjna w mieście, w ramach miasta Poznania stoi w tym momencie. Rogatki się nie podnoszą. No chyba, że wieczorem, ale wieczorem raczej wszyscy śpią, a nie korzystają z przejazdów kolejowych. I przez tą swoją wypowiedź chcę panu pokazać, że strategii to jednak tutaj brakuje w naszym mieście. Takich jakby połączonych przedsięwzięć inwestycyjnych, które jedne z drugich będą prowadziły do jakiejś wartości dodanej. A to, co pan proponuje mieszkańcom miasta Poznania, to są działania doraźne, one się mogą podobać, one mogą być ładne, tylko że to nie buduje całego systemu transportowego takiego, jaki jest potrzebny do uruchomienia tak ważnego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Dwie sprawy, jedna bardzo krótka. Spotkałem się z kilkoma radami osiedli i pytałem o potrzeby inwestycyjne i to, co najczęściej padało, to chodniki. Jedna rada osiedla zgłosiła zapotrzebowanie na drogę rowerową. Tymczasem tutaj w budżecie widzimy, że na chodniki jest 3,5 miliona przeznaczone, a na drogi rowerowe 8,3 miliona złotych. Także to też pokazuje pewną tutaj filozofię i metodologię. Teraz ten właściwy temat. Zbuduję trasę tramwajową na Naramowice. To pierwsza inwestycyjna obietnica wyborcza wówczas kandydata, a dzisiaj jeszcze prezydenta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka. Wiadomo już, że w tej kadencji tej trasy tramwajowej pan prezydent nie zbuduje, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zbuduje jej nigdy, gdyż poznaniacy ponownie już go nie wybiorą. Dlaczego? Bo oczekiwali gospodarza, a nie agitatora, chcieli samorządowca, a nie celebryty. Wróćmy jednak do Naramowic. W inwestycji, której tylko pierwszy etap szacowany jest na 430 milionów złotych w 2018 roku, wykonane zostaną działania za zaledwie 18,5 miliona złotych, co stanowi raptem 4,5% tej kwoty. Ale to nie wszystko. Z tych 18,5 miliona złotych tylko milion przeznaczony będzie na realizację robót budowlanych, co stanowić będzie 2,3 promila. A mówi pan, że tę trasę wybuduje. Pańscy koledzy tłumaczą, że co prawda inwestycja nie będzie w tej kadencji zrealizowana, ale jest za to dobrze zaplanowana. Chciałbym w to wierzyć, bo tramwaj na Naramowice jest potrzebny, ale mam duże wątpliwości. Szczególnie, że zanosi się na to, że ta inwestycja będzie realizowana z krzywdą dla kilkunastu rodzin. Kilka dni temu zwróciły się do mnie z prośbą o wsparcie dwie rodziny z Naramowic, z bloków, które mają zostać wyburzone. Młode rodziny z małymi dziećmi, na dorobku i z kredytami hipotecznymi na karku. Młodzi ludzie, którzy wiązali swoją przyszłość z Poznaniem, napisali do mnie list, którego fragmenty chciałbym w tym miejscu przytoczyć. Cytuję. Od wielu lat mieszkamy i pracujemy w Poznaniu. Tutaj postanowiliśmy zainwestować w naszą rodzinę i przyszłość. Z trudem, dzięki mozolnej pracy, udało nam się wypracować w miarę stabilną sytuację socjalno-bytową oraz mieszkaniową. Inwestowaliśmy w nasze mieszkania, dokonując niezbędnych prac remontowych, niezwykle obciążających nasz budżet domowy. Jako młodzi rodzice mieszkaliśmy w spokojnej okolicy z bliskim dostępem do przedszkola, szkoły, placu zabaw. Niestety nasza sytuacja ulegnie znacznemu pogorszeniu. Gdzie zamieszkamy w przyszłym roku? Trudno powiedzieć. To jednak nie jedyny problem. Aby zdobyć mieszkanie, zaciągnęliśmy kredyt na preferencyjnych warunkach. Teraz będziemy musieli szybko znaleźć nowy lokum w oparciu o nowy kredyt, który siłą rzeczy będzie gorszy niż obecny, o ile w ogóle zostanie nam udzielony w oparciu o niewielki wkład własny pozostający po uregulowaniu obecnego kredytu hipotecznego. Dziś w normalnych warunkach wnioskodawca potrzebuje wkładu własnego w wysokości około 20% wartości kredytowanego mieszkania. Przymusowe opuszczenie dotychczasowego mieszkania zmusi nas do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przewidywanymi w takiej sytuacji pracami remontowymi i wyposażeniem w nowym miejscu. W czerwcu 2017 roku władze miasta złożyły obietnicę. Dodatkowe rekompensaty, pomoc w kwestiach kredytów, nawet pomoc w załatwieniu spraw, takich jak przeprowadzka. Na spotkaniu z mieszkańcami na Ramowic w październiku padły ustne obietnice ze strony pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka dotyczące podjęcia negocjacji. Z informacji słyszanych w radiu oraz telewizji wynika, iż przedstawiciele miasta prowadzą wzorowe negocjacje z mieszkańcami. Obietnice zostały niespełnione. Pojawiły się jedynie operaty szacunkowe, informacja, iż nie ma podstaw prawnych do wypłaty dodatkowych rekompensat. Miasto chwali się na forum inwestycją wartą ponad 400 milionów złotych, a nie pochyla się nad trudną i stresującą sytuacją kilkunastu mieszkańców wyburzonych budynków. Nie jesteśmy przeciwni rozwojowym inwestycjom. Nie mamy w zamiarze osiągnięcia dodatkowych korzyści z tytułu zaistniałej sytuacji. Chcemy jedynie odtworzyć obecne warunki mieszkaniowe w nowym miejscu. Chcemy kupić podobnej wielkości mieszkania w podobnej okolicy, urządzić je według podobnego standardu. Kwota niecałych 300 tysięcy złotych zaproponowana przez miasto na podstawie operatu szacunkowego nie umuje wszystkich kosztów, które będziemy zmuszeni ponieść. Należy uwzględnić, że wkład własny wynosi około 20% wartości mieszkania. Do tego dochodzą prowizje banku od 5 do 10 tysięcy złotych oraz koszt notarialny około 5 tysięcy, co łącznie daje kwotę około 40 tysięcy. W związku z obecnie spłacanymi kredytami nie posiadamy oszczędności i nie mamy możliwości na dzień dzisiejszy zakupu nowych mieszkań, które wymagają kolejnej wpłaty własnej. Dochodzą jeszcze koszty remontu związane z dostosowaniem następnego mieszkania do obecnego standardu. To kolejne 30 do 45 tysięcy złotych. Czy znajdziemy na rynku mieszkania z lat 60., 70. teraz? Od ponad pół roku na rynku takie oferty nie pojawiły się. Pojawiły się za to mieszkania o podobnym standardzie, ale droższe niż zakłada operat. Kwoty dochodzą do 350 tysięcy złotych. To kolejny koszt, którego miasto nie uwzględnia. Czy jako młode małżeństwo z dzieckiem musimy kupić mieszkanie mniejsze, a może poza Poznaniem? Wprowadziliśmy się tu, płacimy w Poznaniu podatki i chcemy dalej w Poznaniu godnie żyć. Taki był ten list, proszę Państwa. Panie Prezydencie, czy w taki sposób zamierza Pan realizować tę i inne przyszłoroczne inwestycje? Nawiasem mówiąc, dzisiaj oprócz budżetu przyjmować będziemy też dokument pod nazwą Polityka Mieszkaniowa. Czy w taki sposób zamierza Panią realizować kolejni młodzi i perspektywiczni mieszkańcy, którzy z Poznania się wyprowadzą? Ktoś zapyta, a skąd wziąć pieniądze na rekompensaty dla tych rodzin? Wystarczy nie wydawać bezsensownie pieniędzy na takie akcje jak Konstytucja ma głos, który w maju tego roku prezydent Jaśkowiak lekką ręką wydał 37 tysięcy złotych przy nikłej frekwencji. Zrobić skromniejszy prezydencki koncert noworoczny, który ma kosztować 20 tysięcy. Albo w ogóle z niego zrezygnować. Uroczysta czerwcowa sesja Rady Miasta w zupełności wystarczy. Okroić kwoty przeznaczone na prezydencką propagandę, czyli materiały informacyjne i prasowe, reklamy i produkcję filmów, na które zaplanowano wydać 500 000 złotych, a także na wdrożenie nowej identyfikacji wynikającej z aktualizacji promocji miasta, co ma kosztować 250 tysięcy. Zresztą sam pan prezydent stwierdził, same slogany czy filmy reklamowe kręcone choćby najnowocześniejszymi metodami i dronami nie przyciągną nowych mieszkańców czy inwestorom.
Skończył się czas. No proszę włączyć mikrofon na dokończenie zdania.
Dziękuję.
Proszę włączyć mikrofon.
Już skracam. Zrezygnować z monitoringu mediów za 100 tysięcy złotych, zlikwidować bezproduktywne stanowisko pełnomocniczki do spraw przeciwdziałania wykluczeniom, na które działania mają być wydane 85 tysięcy złotych. Zlecić obsługę mediów społecznościowych urzędnikom, a nie zatrudniać zewnętrzną firmę i wydawać na to 160 tysięcy złotych. Panie prezydencie, tramwaju na Naramowice teraz pan na pewno nie wybuduje, ale niech pan nie realizuje tej inwestycji kosztem mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Klaudia Strzelecka, bardzo proszę.
Dziękuję. Teraz kilka słów o komunikacji w naszym kochanym mieście. Skupmy się na początku na obietnicach sprzed 3 lat. Odważnie i pewnie oznajmił pan, że zbuduje trasę tramwajową na Naramowice oraz trasę tramwajową w ulicy Ratajczaka. Trasa na Naramowice po 1000 dniach pana prezydentury doczekała się podpisania umowy na prace projektowe. A inwestycja tramwaj w ulicy Ratajczaka? Projekty. Kolejny punkt. Przeprowadzę budowę ronda Rataje. I znów pierwsze projekty w budżecie. Chcieli państwo wykorzystać na to ZIT-y, ale mało udolne przygotowanie wniosków sprawiło, że nawet nie ma do końca tej inwestycji w przyszłorocznym budżecie, prócz projektu. Doprowadzę także do realizacji inwestycji Nowa Głogowska. Dokończenie budowy ulicy Świętego Wawrzyńca oraz pierwszej ramy komunikacyjnej na wysokości ulicy Północnej i Chlonda. Ambitnie chciał pan wybudować 2 razy więcej niż poprzednik w takim samym czasie, a zbudował pan nic, znowu. Był tam także punkt zatytułowany Naprawa błędów. I cytuję. Między innymi przywrócę podróżnym dworzec kolejowy, który obecnie jest jedynie dodatkiem do galerii handlowej. Jak jest, widzimy. Likwidacja korków. Rozpocznę budowę systemu parkingów typu parku jedź na obrzeżach miasta połączonych z szybkim transportem publicznym do centrum miasta. Ile takich parkingów powstało? Każdy widzi. Odblokowanie inwestycji. Wprowadzę mechanizmy, dzięki którym w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego powstaną wielopoziomowe parkingi w naszym mieście. Jak na razie obraził pan jednego z inwestorów, mam na myśli Poznanie i jego parkingi, które ratują tamtejszą część parkingową miasta. Mówił pan także, oddam plac kolegiacki
państwo radni, pieszym bardzo proszę o spokój.
I rowerzystom.
Panie radny Jura, bardzo proszę o spokój.
I pan przewodniczący, gdyby też mógł nie rozmawiać.
Panie przewodniczący, kanał.
Na razie oddał pan ten plac archeologom, którzy czego tam będą szukać? Może tej zaginionej trasy na Naramowice. Nie zapominajmy także, że prezydent nie działa sam. Ma pomocną koalicję. I tak w programie Zjednoczonej Lewicy czytamy. Punkt C. O komunikacji. Lepsze planowanie remontów drogowych i nowych tras dla środków komunikacji zbiorowej na okres wyżej wymienionych utrudnień, by zminimalizować uciążliwości dla pasażerów komunikacji zbiorowej, promocji biletowych na trasach biegnących objazdem z uwagi na remonty. Można zauważyć główny, najważniejszy, największy remont w centrum, ale czy można zauważyć w przyszłorocznym budżecie jakiekolwiek promocje na komunikację w centrum? Ja takich nie widzę, ale wychodząc naprzeciw, aby zmobilizować zjednoczoną koalicję Wolnego Miasta Poznania, zaproponowaliśmy strefę zero, czyli darmową komunikację w centrum, i taki projekt uchwały od dzisiaj leży w biurze rady. Dziękuję bardzo.
Kolejny zabierze głos pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Na oświatę w tym budżecie przeznaczonych jest nominalnie 109% zeszłorocznego budżetu, ponad 1 131 000 000. Natomiast ten wzrost wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków majątkowych, który jest ogromny. Wydatki majątkowe zwiększają się ponad dwukrotnie, o 228%, jak to wyliczono w projekcie budżetu, w stosunku do wydatków ubiegłorocznych. Oczywiście to dobrze, że te inwestycje się dzieją. Część z nich była przez wiele lat odkładana. Są one konieczne w związku z rozwojem poszczególnych części miasta, podczas gdy infrastrukturę oświatową mamy stabilną, nieprzenośną, nieprzewoźną, zlokalizowaną głównie w starych dzielnicach. Natomiast nie można lekceważyć, czy nie można nie zwiększać wydatków bieżących. Te wydatki bieżące nominalnie też wzrastają o około 3,5%. Natomiast skoro w samym uzasadnieniu do budżetu wspomina się o tym, że wzrastają, spodziewane są wzrosty kosztów mediów, szczególnie energii cieplnej, to możemy uznać, że przede wszystkim na to ten wzrost pójdzie, dlatego że w kosztach szkół i przedszkoli od niespełna 90% do czasem nawet nieco ponad 90% to są koszty osobowe i niewiele ponad 10% wydatki rzeczowe, nie będące wynagrodzeniami. W tych wydatkach pozostałych zdecydowana większość, ponad 2/3 często, to są wydatki właśnie na media. I w tej sytuacji szczególnie wyraźnie widać, że nieuwzględnione zostały zgłaszane przeze mnie i przez całą Komisję Oświaty jeszcze w pierwszym roku kadencji, dokładnie w lipcu 2015 roku, postulaty zwiększenia dodatków funkcyjnych dla nauczycieli poznańskich szkół. To jest ta część wynagrodzeń nauczycieli, która zależy od gminy, od miasta, od gminy i powiatu. Wówczas zaproponowałem po konsultacjach z dyrektorami, ze związkami zawodowymi wzrost tych dodatków o kwotę ponad 13 milionów, niespełna 14 milionów. Ta kwota nie zmieniła się do dzisiaj, ponieważ był to procentowy, były to procenty od wynagrodzeń. Te wynagrodzenia od 2015 roku się nie zmieniły, mają się zmienić w roku 2018. Czyli ten wydatek byłby wydatkiem wyraźnie poniżej 1,5% obecnych wydatków bieżących na oświatę. Wtedy w lipcu 2015 roku usłyszeliśmy, że jest już za późno, że nie możemy wprowadzać takich podwyżek. Chcieliśmy, żeby były one od września 2015 roku, że nie możemy wprowadzać wtedy, że to trzeba poczekać na nowy budżet. Poczekaliśmy. Budżet na rok 16 zwiększenia tych dodatków nie uwzględnił. Budżet na rok 17 zwiększenia tych dodatków funkcyjnych. To nie tylko są dodatki dla dyrektorów. Dodatki dla dyrektorów stanowiły tam mniej więcej 1/4. 3/4 to były dodatki dla nauczycieli pełniących konkretne funkcje, na przykład wychowawców w szkołach. Nie uwzględnił tego budżet na rok 17, nie ma też tego w budżecie na rok 18. Jest to o tyle uderzające, że powszechnie władze Poznania krytykują budżet centralny za to, że nie dofinansowuje oświaty, że nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli, a jedyna podwyżka, w zasadzie regulacja, to jest 5-procentowa. Tutaj mówimy o tej części wynagrodzenia, która zależy od miasta i okazuje się, że nie ma nawet 1,5%, a dodatki funkcyjne dla nauczycieli w poznańskich szkołach są najniższe w powiecie poznańskim i jedne z najniższych w ogóle w Wielkopolsce. Jest to daleko niezadowalające i nijak ma się do tak ulubionych i przez pana prezydenta Jaśkowiaka, i przez pana prezydenta Wiśniewskiego krytycznych głosów na temat tego, w jaki sposób władze państwa zarządzają funduszami oświatowymi. Otóż władze miasta Poznania nie uwzględniają potrzeb nauczycieli w jeszcze większym stopniu. To uważam za główną wadę tego budżetu w sprawach oświatowych. I jeszcze drobna uwaga dotycząca polityki społecznej. Przez 2 lata byliśmy zwodzeni tym, że będziemy przygotowywać bon opiekuńczo-wychowawczy, że zakończy się ta rażąca dysproporcja, że na 20% dzieci, które korzystają z opieki żłobkowej, dzieci w wieku od roku do 3 lat, idzie 100% miejskich środków, w tym budżecie już prawie 40 milionów, ponad 39 milionów, natomiast na 80% dzieci, które nie korzystają z opieki żłobkowej, idzie 0 zł. Powtarzam, byliśmy tym zwodzeni, minęły 2 lata, bonu opiekuńczo-wychowawczego nie ma. Miasto zdecydowanie preferuje kolektywne wychowanie małych, jednorocznych, dwuletnich czy niespełna 3-letnich dzieci w żłobkach. W żaden sposób nie wspiera wysiłku rodziców, którzy sami zajmują się swoimi dziećmi do lat 3.
Dziękuję. Pan radny Mateusz Ozmiarek.
Bardzo dziękuję, szanowni państwo radni i drogi panie prezydencie. Pan prezydent jest skromnym chłopakiem z Dębca, a ja jestem skromnym chłopakiem reprezentującym Dębiec. Tak się złożyło w Radzie Miasta Poznania. I nie wiem, czy prócz tego, że oboje jesteśmy skromni, to czy mamy też wspólną wizję rozwoju poznańskiej kultury, ale analizując budżet, wydaje mi się, że raczej nie. Przejrzałem dosyć szczegółowo wszelkiego rodzaju inwestycje i dotacje przeznaczone na kulturę i mam jednak pewne wątpliwości, które bardziej bądź mniej mnie bolą. Część z nich, jeżeli zdążę, to przedstawię. Ale zacząłbym przede wszystkim od Kina Muza, które oczywiście mnie bardzo cieszy, ponad 5 milionów złotych, natomiast no, chciałbym przypomnieć, że pozycja Kino Muza w budżecie miasta jest już 4. rok z rzędu. Pierwszy budżet pana prezydenta 800 tysięcy złotych, realizacja 0, drugi budżet 2 miliony 200, realizacja 0, trzeci, czyli zeszłoroczny 2800 przewidywał na Kino Muza, realizacja 0 oczywiście. Teraz mamy 5 milionów złotych. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że to wynikało między innymi z tych, powiedzmy, problemów związanych z sąsiedztwem, z którym jest związane Kino Muza i ciężko było się porozumieć. Niemniej jednak te pieniądze tak naprawdę z Wydziału Kultury przechodziły na zupełnie inną inwestycję i ja nie ukrywam, że teraz Podobno jest jakaś pozorna zgoda na przeprowadzenie tej inwestycji. Niemniej jednak, jeżeli 3 lata z rzędu mieliśmy w budżecie środki zapewniane i z tego co wiem, nawet jakaś powiedzmy większa kompleksowa wizja nie została przygotowana, no to mam po prostu duże wątpliwości, że te 5 milionów zostanie znowu wykorzystane. Mam nadzieję wobec tego, bo do tej pory w pewnym sensie można było potraktować to kino muza i te pieniądze, które były przeznaczane, na w pewnym sensie jako ukryte fundusze, które później po prostu były przesuwane i z których pan prezydent później czerpał różnego rodzaju korzyści, przekazując je na jakieś sobie bliskie cele. Druga sprawa, już 4. rok o tym mówię z rzędu, modernizacja naszej perełki, która jest w Europie. Oczywiście nie mam na myśli teatru muzycznego, który jest jak najbardziej również perełką, ale zawsze zapominamy o Teatrze Animacji w Poznaniu. Wiemy doskonale, że modernizacja zaplecza teatru i wszelkiego rodzaju sal w tej chwili budżet przewiduje wyłącznie 200 tysięcy złotych. A cały czas, tak jak już wspomniałem, 4. rok o to proszę, to nie są duże wydatki. My potrzebujemy na całkowitą modernizację Teatru Animacji co najmniej 1,5, góra maksymalnie 2 miliony złotych, a w tej chwili mamy znowu tylko i wyłącznie na takie modernizacje 200 tysięcy. Obecna aranżacja sali witraż, która tam jest, która jest wiodącą salą, cały czas nie spełnia głównych wymogów bezpieczeństwa. No, ta scena jest usytuowana w miejscu, które zasłania jedno z wyjść ewakuacyjnych, a jej położenie zagraża nie tylko bezpieczeństwu aktorów i widzów, ale jest też niefunkcjonalne. Pamiętajmy przecież też, że cały teatr animacji mieści się w zabytkowym zamku, wobec czego wszelkiego rodzaju ingerencja w mury wymaga zgody konserwatora zabytków. Natomiast jak możemy cokolwiek rozpocząć, jeżeli 4. rok z rzędu głosy chociażby radnych Komisji Kultury jednak idą w eter i na ten teatr animacji cały czas tych pieniążków no nie ma, no nie da się ukryć, że 200 tysięcy złotych to znowu nie są jakieś pieniądze, za które możemy cokolwiek przeprowadzić. Centrum Kultury Zamek, środki oczywiście bardzo duże, no wiemy, że w zamku dużo się dzieje, ale mamy też imprezy, które no nie cieszą się ostatnio powodzeniem, między innymi festiwal Etnoport, wiemy doskonale też, że zdjęto między innymi z niego dotację centralną, miasto jednak mimo wszystko stara się usilnie zatrzymywać wszelkiego rodzaju imprezy, które kiedyś rozpoczęliśmy. Idziemy w drogą, że no tradycja jest ważna, że już jeżeli mieliśmy 5 edycji, to róbmy 6, nieważne jaka jest jakość tego festiwalu, ważne, żeby on był. Dostrzegam takich przypadków bardzo wiele w Poznaniu i chciałbym się zwrócić do pana prezydenta, żeby mi wskazał imprezę cykliczną, która po kilku latach została w Poznaniu zawieszona, bo nie ukrywam, że może z 1-2 przypadki byśmy wymienili, ale na pewno nie więcej. U nas panuje taka zasada, że jeżeli coś już jest, to coś musi być kontynuowane. Moim zdaniem tutaj idziemy w kierunku, że nieważne, czy to jest przedsięwzięcie mierne, bierne, ale finansowanie w budżecie jest zawsze wierne. Kolejne oczywiście różnego rodzaju działania, no to Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, wiemy doskonale, że w tym roku, w roku 2018 ta jednostka powinna być w sposób maksymalny dopieszczona pod względem finansowym, a na Komisji Kultury i Nauki no ostatnio dowiedzieliśmy się o sporych brakach finansowych w związku chociażby z przyszłorocznymi obchodami, jakże ważnymi de facto dla Wielkopolan. Nie mówię już oczywiście o przygotowaniach do budowy nowej siedziby, bo tam jakieś pieniądze powiedzmy są zapewnione, jakieś koncepcje się utworzą, natomiast mówię o bieżących środkach na upamiętnienie okrągłej rocznicy historycznej. Te środki cały czas są niewystarczające, potwierdzał to też pan dyrektor na Komisji Kultury. Mam nadzieję, że tutaj jakaś poprawka być może radnych się pojawi, zostanie uwzględniona, bo no 2018 rok będziemy mieli tylko i wyłącznie raz i warto z tej 100. rocznicy skorzystać. Jeżeli chodzi o jakieś pomniejsze też powiedzmy zapisy, no to na przykład w kontekście teatru animacji bardzo mi przykro, że Teatr Polski, który nigdy nie wnosił tak mocno jak Teatr Animacji próśb o modernizację, o pieniądze, otrzymał gigantyczny zastrzyk gotówki na modernizację właśnie infrastrukturalne. No nie wiem, czy widocznie spektakl K wzorowany na sprawnym ogólnopolskim polityku tak pana prezydenta ujął, ale no wydaje mi się, że jednak te priorytety zostały zachwiane. No i mamy też do czynienia z pomniejszymi zadaniami, równie ważnymi, równie niestety też kontrowersyjnymi. 34 tysiące złotych na organizację pracy ekspertów zaproszonych do udziału w pracach konkursowych komisji. No z tego co wiem, to komisje konkursowe obradują w sposób pro publico bono, raczej się nie płaci osobom, które zasiadają w tych komisjach, wobec czego zakładam, że 34 tysiące złotych w większości idzie na drożdżówki albo na jakieś tego typu rzeczy, bo ciężko mi sobie wyobrazić, na co może tutaj iść ten pieniądz. Zakupy inwestycyjne Galerii Miejskiej Arsenał, widzimy, że kupują 10 monitorów LCD, jestem też bardzo ciekawy, po co chyba w tej galerii jest, o ile się nie mylę, 13 bądź 14 pracowników, więc jak dokupimy te 10 monitorów za 40 tysięcy, to wydaje mi się, że już nawet pani obsługująca kwestie sprzątania na przykład będzie miała swój monitor, no być może taki jest cel, ale nieważne czy kurator, czy konserwator, każdy przynajmniej będzie miał swój monitor. Takich rzeczy można by wymieniać bardzo wiele. Wydaje mi się, że jednak powinniśmy się zastanowić nad jakąś bardziej kompleksową propozycją oferty kulturalnej miasta Poznania. Ta, co w tej chwili funkcjonuje i funkcjonowała, pozostawia cały czas wiele do życzenia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Rzeczywiście ten budżet jest rekordowy. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tak wysokiego dochodów jak w tym roku. Wydawałoby się, że jest to też okazja, żeby parę rzeczy dokończyć, które były powiedzmy gdzieś kiedyś przyobiecane mieszkańcom. Ja przynajmniej miałam taką nadzieję. Po przeczytaniu tego budżetu zeszłam trochę na ziemię i już wiem, jak mniej więcej będzie. Moi przedmówcy już wiele, bym powiedziała, wiele uwag poświęcili temu, czemu ja chciałam też powiedzieć, więc ja tylko wymienię po prostu enumeratywnie zadania, które absolutnie nie ma nawet o nich wzmianki, a powinny być według pana prezydenta programu wyborczego chociażby. To jest ta słynna Nowa Głogowska, dlatego mówię o tym, bo akurat jest to, bym powiedziała, mój fiertel, którym jestem szczególnie zainteresowana. To jest ulica Świętego Wawrzyńca, którą od wielu, wielu lat zabiegamy i co roku były powtarzane te same argumenty, dlaczego tej ulicy nie można zrobić, a my wiemy, że tak naprawdę to wystarczy tylko wola i dobre chęci ze strony prezydenta, żeby to było zrobione, tym bardziej, że wiemy, ulica Świętego Wawrzyńca jest ulicą, która zdecydowanie odciąży ruch na ulicy Dąbrowskiego. No i jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, a która naprawdę leży mi na sercu. Uważam, że tutaj stało się jakieś albo duże nieporozumienie, albo generalnie zła wola. To jest remont ulicy Kolejowej. Remont ulicy Kolejowej był zabiegany przez radnych z tamtego okręgu, ze wszystkich naszych tutaj klubów działających, radnych osiedlowych. I po wielu naprawdę dużych wysiłkach zostało w poprzedniej kadencji te pieniądze przeznaczone na remont ulicy Kolejowej. Przeznaczone było 10 milionów złotych na ten cel. Zapewnienia kolegów z Platformy Obywatelskiej były takie, że ta ulica będzie zrobiona. Dzisiaj pod pretekstem niedogadania się w konsultacjach społecznych nie ma tych pieniędzy na ulicę. Ja powiem szczerze, ja brałam udział w tych rozmowach i obserwowałam to, co się dzieje i jeżeli my mówimy, że konsultujemy z mieszkańcami pewne rzeczy, które są dla nas ważne, a potem zwalamy na mieszkańców, że oni się nie mogli dogadać, dlatego nie realizujemy zadania, to nie jest do przyjęcia dla mieszkańców Łazarza. Zresztą na spotkaniu, na którym pan był z mieszkańcami Łazarza, oni również to podnosili. Wydaje mi się, że te pieniądze zostały po prostu zabrane i w tej chwili jest za te pieniądze remontowany rynek łazarski, gdzie wcale mieszkańcy nie oczekiwali tego, co się tam dzisiaj ma zdarzyć, bo myśmy chcieli, żeby tam było czysto, schludnie, ładnie i żeby to był tradycyjny nasz rynek, taki jak był od wielu, wielu lat. Wygrała koncepcja futurystyczna, trzymamy kciuki za nią, ale tak naprawdę, która będzie też kosztowała około 10 milionów, więc wygląda na to, że po prostu te pieniądze zostały przesunięte, nie wiem, jakieś od tyłu, bez zgody mieszkańców, ale to jest tylko taka uwaga. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, tak wszyscy państwo wiemy, głównym takim narzędziem to jest monitoring. On może być rzeczywiście dla niektórych kontrowersyjny, bo to jest trochę obserwowanie ludzi, ale generalnie wiemy, że wyniki z prac właśnie tego narzędzia są bardzo dobre i które nam jakby podnoszą trochę bezpieczeństwo w naszym mieście. Wiemy, że jest bardzo duży plan, jeżeli chodzi o monitoring. Jako jeden z przykładów podam, bo nie będę tutaj się rozwodziła i ciągle będę wracała do tych konsultacji i do tych opinii rad osiedli, na które wszyscy się powołują, a jak przychodzi co do czego, to tak naprawdę nikt ich do końca nie słucha, no chyba, że jest ktoś szczególny tam i wtedy się go słucha. Jest taki, Rada Osiedla Święty Łazarz wystąpiła z wnioskiem o monitoring w Parku Wilsona. Jest to park piękny, zabytkowy, szczególnie chroniony przez nas mieszkańców, ale szczególnie tych, którzy mieszkają na Łazarzu i w okolicach. I wiemy, że on jest notorycznie dewastowany. Rada Osiedla wystąpiła z takim wnioskiem o zorganizowanie tam monitoringu. Nie ma tego absolutnie w budżecie miasta Poznania. Swego czasu Komisja Bezpieczeństwa razem chyba z Komisją Sportu, o ile dobrze pamiętam, była również w Piekrzu na tej przystani Woprowskiej. Duże spotkanie, to było dużo ludzi, było zaangażowanych w to spotkanie, był pan wiceprezydent i wtedy mówiliśmy o bezpieczeństwie mieszkańców, którzy korzystają z naszych akwenów wodnych, związanych między innymi z Woprem i z działaniami ratowniczymi. I miało to być wspólnie zadanie, razem wspólnie z marszałkiem województwa. Nie widzę żadnych tutaj śladów nawet w budżecie na ten temat, a to chodzi o bezpieczeństwo również mieszkańców. Jeśli chodzi o Wartę, bardzo się cieszymy, że miasto odwraca się w kierunku Warty, w kierunku wody, że zaczyna tam życie tętnić, tak? Tylko brakuje takiej spójnej wizji rzeczywiście, jak to wszystko docelowo ma wyglądać. Wszystkie działania, które są podejmowane nad Wartą, są troszeczkę takie, jak to niektórzy mówią, taka bieżączka. Tutaj trzeba zrobić to, tutaj trzeba lampy postawić, tutaj trzeba kosze, ale generalnie brak takiej porządnej koncepcji spójności tych terenów, aby one rzeczywiście były bezpieczne, czyste i żeby tam była naprawdę w kulturalnych warunkach młodzież mogła, czy ludzie mogli przebywać. Bardzo często przebywają w takich miejscach, gdzie na przykład nie ma w ogóle oświetlenia. Więc brakuje tego. Marina miała być z prawdziwego zdarzenia, porządna, tego nie ma. No, mało jest na ten cel takich konkretnych środków przeznaczonych, które by mówiły o spójnej spojrzeniu na tereny nadwarciańskie. Jeśli chodzi o bazę sportową, no powiem szczerze, przeglądałam programy wyborcze koalicjanta i właściwie to nie powinna mieć żadnych żali chyba i wątpliwości, bo tak naprawdę ani pan prezydent Jaśkowiak, ani SLD nie przedstawiło żadnego takiej wizji działania sportu czy funkcjonowania sportu w Poznaniu, więc właściwie nie powinna mieć pretensji. Ostatni taki, który interesował się szczególnie sportem i czuł to całym sercem, to był świętej pamięci Maciej Frankiewicz i wtedy rzeczywiście cieszyliśmy wszyscy, że idziemy w dobrym kierunku, no ale niestety nie ma już takiego prezydenta, który czułby sport, a ja jestem... Może to nie jest aż tak ważne dla funkcjonowania miasta, ale uważam dla funkcjonowania młodzieży i środowiska kibicowskiego, trenerskiego, w ogóle sportowego jest to ważne. Dlatego uważam, że na sport jest przeznaczane za mało pieniędzy w naszym mieście. My przeznaczamy 5 milionów 200 tysięcy bodajże na tak zwane młodzieżowe centra sportu. To są takie, kiedyś to były SKS-y, teraz mamy młodzieżowe centra sportu. To jest młodzież, która w tych centrach ćwiczy. Jak sobie przeliczyłam tą kwotę na ilość centrów, a mamy ich 64, to wychodzi...
No bo się skończyło. Tak jak panu Szulanowskiemu, pół minuty i koniec.
Druga, nie chcę się drugi raz zgłoszę.
No jest włączona.
Tak? No to w takim razie, no przepraszam bardzo, ale no jest trochę tego. Na jedno centra sportu wynosi 81 tysięcy złotych. To jest po prostu śmiechu warte. Ponad 6 tysięcy dzieci ćwiczy w naszych centrach. Sport dzieci i młodzieży to jest zadanie własne gminy. I ktoś powie, że to jest dużo, 5 milionów 200. Pewnie, że to jest dużo, ale to jest ciągle za mało, bo trenerzy, którzy trenują...
No minęło te pół minuty. Na sali jest pani Dominika Podleszewska z Rady Osiedli dla Strzeszyn i chciała zabrać głos w sprawie projektu budżetu, więc bardzo proszę, udzielam pani teraz głosu.
Jeżeli mogłabym poprosić o włączenie pliku. Halo? Słychać mnie? Dominika Zenka Podlaszewska, Rada Osiedla Strzeszyn. Proszę Państwa, Strzeszyn. Strzeszyn staje się ofiarą rozwoju miasta. Strzeszyn staje się ofiarą rozwoju miasta Poznania. Ja poprosiłabym o plik, jeżeli można. Tym budżetem odcinacie nam Państwo drogę życia. Tym budżetem, szanowni panowie prezydentowi, Wysoka Rado, odcinacie Strzeszynowi drogę życia. Tu jest prezentacja sprzed jakiegoś czasu. Chciałabym pokazać najważniejszą informację. Oj. Nie wiem. Proszę Państwa, ilość mieszkańców na Strzeszynie w ciągu najbliższych kilku lat wzrośnie dwukrotnie. Nie ma tego slajdu, nie widzę go. Proszę Państwa, obecnie na Strzeszynie mieszka około 10 tysięcy mieszkańców. Na Strzeszynie trwają zintensyfikowany poziom inwestycji mieszkaniowych, wielorodzinnych, jednorodzinnych. I to się dzieje głównie przy pomocy i za sprawą Urzędu Miasta Poznania. Urząd Miasta Poznania ma wpływ na tempo tego rozwoju. Budżet Miasta Poznania korzysta z tego, że na Strzeszynie intensywnie są sprzedawane grunty pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne i te grunty są intensywnie zabudowywane. Poszukam takiego slajdu, na którym mamy pokazane wizualnie, ile i gdzie budują się obecnie mieszkania i domy jednorodzinne na Strzeszynie. Liczba 1250 to są PDBS-y. Tak, kolejne liczby 450-450, u góry 120-125. To są inwestorzy prywatni, tak, to jest Jakon, to jest Zacisze Strzeszyn, ale to jest także ZKZL. I to są wszystko grunty, albo w większości grunty sprzedane przez miasto. Miasto sprzedaje w przetargach, intensywnie w tej chwili cały czas prowadzonych, setki działek pod budownictwo jednorodzinne, które są natychmiast zabudowywane, ponieważ tak jak powiedziałam na początku, Strzeszyn staje się ofiarą rozwoju miasta. Świetnie, ludzie chcą mieszkać na Strzeszynie. Chcemy zatrzymać mieszkańców w Poznaniu. Ja to rozumiem i z tym się jak najbardziej zgadzam. Ale Strzeszyn przy podwojonej liczbie mieszkańców, czego doświadczymy w ciągu najbliższych 3, 4, 5 lat, nie będzie miał możliwości, ja już nie mówię o szkole, znaczy o tym powiem za chwilę, my nie będziemy mieli możliwości dotarcia do lekarza. Do nas nie dojedzie karetka, do nas nie dojedzie straż pożarna, do nas nie dojedzie policja. Nie mamy wiaduktu, nie mamy widoku na ten wiadukt. Mieliśmy mieć w listopadzie, panie prezydencie, są tam drobne kwoty, które nie wystarczą na to, aby wiadukt powstał w najbliższym czasie. 35 milionów, panie wiceprezydencie, na co wystarczy?
Ja proponuję, po kolei wszyscy będą mówili i wtedy sobie wszystko wyjaśnimy.
Wiadukt jest potrzebny na już. Oprócz wiaduktu potrzebna jest kolejna szkoła, kolejna przedszkole. Na tym slajdzie widzimy, w których miejscach to czerwone największe kółko to jest aktualna szkoła. Szkoła na 800 dzieci, pełna na 140%. Na zielono to jest nowo oddane przedszkole, to pełne zielone kółko, nowo oddane przedszkole na 250 miejsc, w którym nie ma jednego wolnego miejsca. W którym nie ma jednego wolnego miejsca. Przedszkole od 1 września, to jest sytuacja bez precedensów w historii miasta Poznania, tak, od pierwszego dnia placówka jest pełna absolutnie w 100%. I teraz, drodzy Państwo, ci wszyscy nowi mieszkańcy, którzy przyjadą na Strzeszyn mieszkać, my ich zatrzymujemy w granicach miasta. Ale gdzie te dzieci pójdą do szkoły? Mamy w tej chwili szkoły nie mamy w WPF-ie. Pojawiła się w załączniku, który się nazywa Objaśnienia przyjętych wartości, rozbudowa przedszkola i szkoła. I teraz w 2018 roku mamy 0 zł, w 2019 mamy 500 tysięcy, w 2020 15 milionów i w 2021 20 milionów. I teraz może uda mi się wrócić do slajdu. Proszę Państwa, aktualnie mamy już za mało miejsc w przedszkolach, bo mamy łączną liczbę miejsc teraz w przedszkolach na Strzeszynie 375, aktualnie mamy 600 dzieci w wieku przedszkolnym na osiedlu, czyli aktualnie brakuje nam ponad 200 miejsc. Jeżeli chodzi o szkołę, ona jest pełna, pracuje dwuzmianowo, to są plany lekcji dzieci, na przykład z klasy drugiej. Tutaj kończą na 10 lekcji, czyli kończą o 17 5 lekcje. Aktualnie w szkole. Tak? I jeżeli szkoła jest wpisana, że dopiero w 2019 roku zaczniemy ewentualnie projektować nową szkołę, bo do tej pory miasto nie dogadało się z wojskiem. Tak? Do tej pory miasto... Mam informację z pierwszej ręki.
Ja naprawdę proszę, po kolei wszyscy będziemy mówili.
Jeżeli do tej pory miasto nie domówiło, nie wiemy, w którym miejscu tę szkołę postawić, chociaż w miejscowym planie są dwa miejsca, na których szkoła mogłaby zaistnieć, tak? To są miejsca między ulicami Wierzyńskiego i Kaczmarskiego, bądź na aktualnym osiedlu wojskowym, gdzie byłoby to sensowniejsze, ponieważ wokół tego miejsca trwa intensywna zabudowa wielorodzinna. I jeżeli my dopiero na 2019 rok mamy 500 tysięcy na projektowanie, jeżeli dopiero w 2019 roku mamy...
Panowie 500... prezydenci, przepraszam, tutaj będę stanowczy. Na tej sali każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi i zgłaszamy się do głosu i odpowiadamy na to w swojej kolejności, a nie przekrzykujemy się. Bardzo proszę o to. Proszę włączyć jeszcze pani mikrofon, bo to była wypowiedź, ale też proszę pamiętać o tym, że czas biegnie.
Ja nie widzę czasu.
Proszę?
Nie widzę tego czasu, gdzie biegnie.
Jest sygnał, kiedy zbliża się do końca. Już minęło 7 minut, które jest na taką wypowiedź, więc powiedzmy sobie, że pani jest tu mniej doświadczona, więc jeszcze minuta na dokończenie.
Dziękuję. Więc wniosek, apelujemy o to, żeby w budżecie miasta jak najszybciej pojawiły się pieniądze na choć jedną nitkę wiaduktu, który będzie drogą życia dla aktualnych i przyszłych mieszkańców. Będzie nas 20 tysięcy na Strzeszynie przynajmniej, niedługo. Więc jedna nitka wiaduktu to jest droga życia dla tych wszystkich mieszkańców. Jeżeli mówimy o tym, że zatrzymujemy mieszkańców w Poznaniu, świetnie, ale dajmy im minimalne, godne warunki życia. I dwa, szkoła na Strzeszynie już w 2020 roku będziemy mieli dramatyczny poziom liczby uczniów w szkole. Natomiast dopiero wówczas, jeżeli te plany z zapisu z załącznika do WPF-u będą spełnione, dopiero szkoła ewentualnie będzie może w budowie, to będzie o 2 lata za późno. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałabym zwrócić uwagę na coś, czego w tym budżecie nie zauważyłam, a coś, co powinno stanowić istotną pozycję niestety po stronie strat dla miasta Poznania, ale wiąże się to na pewno z tym brakiem strategii, o której już wcześniej mówiono, o której wspominał pan radny Pawlik, że prezydent Jaśkowiak obejmując władzę w mieście Poznaniu żadnej strategii nie miał. Widać, że nadal tej strategii nie ma. To tutaj chociażby przykład planowania budownictwa na Strzeszynie jest takim przykładem. Ja chciałam powiedzieć o innej kwestii związanej z gruntami. W szczególności z gruntami, które regularnie miasto Poznań traci na rzecz byłych właścicieli bądź spadkobierców, którzy występują z pozwami i z roszczeniami zwrotowymi. Ponieważ niestety cierpimy na brak przejrzystości, jasnych uregulowań w przepisach prawa, właściciele gruntów wcześniej wywłaszczonych pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności wielorodzinne, występują o zwrot tych gruntów, które jakoby nie zostały wykorzystane pod cel wywłaszczenia. Poprzez brak sprecyzowania w przepisach prawa, że towarzyszące budownictwu mieszkaniowemu, na przykład infrastruktura, czyli parkingi, zieleńce, place zabaw, parki, także spełniają wymogi przepisowe dotyczące wywłaszczenia. Niestety ofiarą zwrotów padają właśnie miejsca parkingowe, tereny zielone, place zabaw. Całe parki na terenie miasta Poznania są zagrożone. Można by zapytać, co wspólnego z budżetem ma ta kwestia orzeczeń sądowych, które powodują, że uprzednio wywłaszczone grunty zwracane są byłym właścicielom. Otóż dużo ma to wspólnego, ponieważ działania te hamują możliwość inwestycji ze strony miasta czy też rad osiedli, bo poniesione nakłady na gruncie w przypadku wygrania z miastem już trwającego postępowania sądowego przechodzą na własność nowego właściciela. Nie można zaplanować budowy potrzebnego domu kultury, placu zabaw, parkingu czy boiska sportowego. Proszę mi pokazać jakikolwiek dom kultury wybudowany za tej kadencji w północnej części miasta Poznania. Ja nie wiem, czy w ogóle gdziekolwiek w Poznaniu został wybudowany dom kultury. Nic takiego nie obiło mi się o uszy. Jestem przekonana, że na pewno pan prezydent Jaśkowiak z wielkim hukiem i z fajerwerkami taki dom kultury by otwierał. Brak odpowiedzialnej polityki związanej z postępowaniami zwrotowymi to wymierne straty dla budżetu miasta Poznania, bo to jest wypłata odszkodowań związanych z uchwaleniem planu miejscowego, często wywołanego wcześniej właśnie tylko ze względu na konieczność przeciwdziałania do gęszczania zabudowy, czy też ryzyko utraty terenów zielonych lub terenów, na których zbudowane są miejskie szkoły i przedszkola. To także konieczność ponoszenia nakładów na budowę infrastruktury, która przy zagęszczeniu zabudowy przez deweloperów staje się niewydolna. Przedtem te swoje zadania była w stanie spełniać. Tu przykładem jest może chociażby rejon Piątkowa przy ulicy Mateckiego. Brak jakiejkolwiek infrastruktury, kanalizacji burzowej i tak dalej. Brak chociażby podstawowej rzeczy jak chodników. No ale nie ma czegoś takiego, natomiast tereny są intensywnie zabudowywane przez deweloperów. Jeszcze takim rażącym przykładem jest chociażby ostatnio zamknięcie, a właściwie odcięcie parkingu na osiedlu Stefana Batorego. Zamknięcie parkingu praktycznie na 100 samochodów, no bo niestety połowa działki została zwrócona byłym właścicielom i oczywiście już w tej chwili jest zabudowywana przez dewelopera. Natomiast druga część jest zablokowana tą budową, natomiast nie można się doprosić o dobudowanie chociażby zjazdu z tej części parkingu, który mógłby jeszcze być użytkowany, a miasto zastanawia się, co z tym terenem zrobić. Jest to często też, jeśli chodzi o budżet miasta Poznania, utrata właśnie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na rzecz inwestorów obcych. Tak? Miasto nie potrafiło wcześniej tych terenów zagospodarować. Okazuje się, że zagospodarować ten teren potrafią lepiej inni. I teraz pytanie, co miasto zrobiło, żeby te sporne tereny zabezpieczyć przed roszczeniami lub choćby zmniejszyć stopień ryzyka utraty tych gruntów? Bo oczywiście trudno wnosić pretensje o te grunty, gdzie postępowanie zwrotowe trwa już od wielu lat, no to tutaj nie można krytykować obecnych władz miasta, że nic w tej sprawie nie zrobiły. Ale wystarczyło, zanim pojawiły się roszczenia zwrotowe, a wiele z tych roszczeń zwrotowych to wnioski zupełnie nieodległe w czasie, wystarczyło na przykład oddać park na osiedlu Bolesława Chrobrego w użytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej. By dzisiaj nie zastanawiać się nad stopniem ryzyka związanego z żądaniem zwrotu i nie martwić się o losy jedynego terenu zielonego na Piątkowie. Wystarczyło sprzedać inne tereny zielone lub miejsca przeznaczone pod parkingi za przysłowiową złotówkę spółdzielniom czy mieszkańcom, którzy i tak ponoszą koszty utrzymania tych terenów, a wiele z tych miejsc parkingowych jest zbudowanych za czynsze, które mieszkańcy spółdzielni własnościowej wnoszą do spółdzielni. Oczywiście nie zrobiono tego, no bo po co? Sama starałam się o to, aby miasto dało w użytkowanie takie miejsca, które mogły służyć mieszkańcom. To miasto nie raczyło tego zrobić. Oczywiście weszły teraz postępowania zwrotowe i najprawdopodobniej te tereny zostaną utracone. Gdyby zostały oddane za przysłowiową chociażby złotówkę w użytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielnia dawno już by te parkingi, miejsca parkingowe tam wybudowała, a mieszkańcy mieliby miejsca parkingowe. Teraz najprawdopodobniej przyjdzie deweloper, to tereny wszystkie ogrodzi i spokojnie wybuduje kolejne domy, ale no niestety z miejsc parkingowych będą korzystali tylko nowi mieszkańcy. Dzisiaj kosztów tych zaniedbań niestety nie zobaczymy w budżecie miasta pod pozycją utrata własności. To są straty jednak ukryte w kosztach przygotowania planów miejscowych, które są przygotowane jak gaszenie pożaru. Są to ukryte w kosztach też należnych wypłat związanych z uchwalaniem planów. Ukryte są również w kosztach budowy nowej infrastruktury. Tych strat można było uniknąć. Dlaczego tego nie zrobiono? No o to jest pytanie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni Państwo, 3 lata temu tak naprawdę nikt z radnych wówczas w Radzie Miasta, ani, a szczególnie również radnych Platformy, nie wierzył w to, że ich kandydat może zostać prezydentem miasta Poznania. Raczej wszyscy przewidywali, że będzie to kolejna kadencja prezydenta Grobelnego. W związku z tym brak umiaru w wpisywaniu różnych obietnic wyborczych dla pana prezydenta. Każdy, kto uważał, że coś trzeba tam dopisać, to dopisywał. Ja nawet podejrzewałem cały czas, że pan prezydent nawet nie przeczytał tych swoich obietnic wyborczych, bo i po co. A utwierdza mnie w przekonaniu, że nie przeczytał tych obietnic wyborczych to, że kiedy dziennikarze w tym roku co rusz odkrywają nowe obietnice wyborcze pana prezydenta, to pan prezydent robi coraz większe oczy i nie może się nadziwić, że tyle wszystkiego naobiecywał. I niestety ten budżet, który dzisiaj nam przedstawiono, to jest kolejnym bajerem dla mieszkańców miasta Poznania, którzy mają uwierzyć w to, że te obietnice wyborcze, którymi się przez 3 lata nie przejmował, on będzie chciał je spełnić. Pan prezydent, radni Platformy, no nie wiem po co, bo w Poznaniacy już tak naprawdę nie wierzą, że pan prezydent jakiekolwiek obietnice spełni. A czy wybiorą, no to będzie zależało oczywiście od kandydatów, a nie od tego, czy pan wpisze w tym budżecie to, co pan obiecuje i tak nie zrobi, czy nie. Jeśli chodzi o te 4000 mieszkań, no to któregoś z pana radnych Platformy mocno poniosło, wpisując panu do programu. Mogło to wynikać z tego, że rzeczywiście wówczas na Komisji Gospodarki Komunalnej pan dyrektor Pucek przedstawiał różne pola inwestycyjne i to, gdzie te mieszkania mają powstać. Ja już wtedy też zwracałem uwagę, że mieszkania fajnie, no ale infrastruktura towarzysząca. Dzisiaj mamy przykład osiedla Strzeszyn, gdzie właśnie trwa budownictwo, tylko nie ma tej infrastruktury towarzyszącej. I tak jest dzisiaj. Dzisiaj dostajemy nowe propozycje budownictwa komunalnego, ale oczywiście zapomina się o tym, co temu budownictwu ma towarzyszyć. Moja uwaga jest taka, że jeśli nawet budujemy mieszkania, dobrze, ale nie wszyscy poznaniacy chcą dostać gotowe. Świadczy chociażby zainteresowanie programem remontów mieszkań. Świadczy to o tym, jak dzisiaj zabudowywane są, w jaki nawet czasami szalony sposób, ogródki działkowe przez mieszkańców, a więc mieszkańcy często sami chcą wziąć sprawy w swoje ręce i wydaje się, że można by było w polityce mieszkaniowej przeznaczyć fundusze na uzbrajanie małych, niewielkich działek, być może nawet z projektami małych domków, które mogłyby być w czasie rozbudowywane i również tym mieszkańcom, którzy chcą sami zadbać o swoje mieszkanie, pomóc. Nie, bo jeżeli będziemy tylko budować mieszkania i dawać je za darmo, to nigdy nie wybudujemy mieszkań tyle, ile jest potrzebnych. Komunikacja, a co się wiąże z komunikacją, ostatnia informacja, remonty wiaduktów. Ile pieniędzy w budżecie tegorocznym, zeszłorocznym, rok wcześniej jest przeznaczonych na remonty istniejących wiaduktów? Ja bardzo chętnie obejrzę księgi tych obiektów. Ile zostało wpisanych, że potrzeba zrobić remontów i ile zostało remontów? Poznań chyba jest jedynym miastem w Polsce, gdzie my od nowa budujemy obiekty techniczne na drogach, po czym je nie remontujemy i wyburzamy i budujemy na nowo. Kiedy byliśmy z radnymi w Warszawie na 4 lata czy 5 lat temu na to pytanie, dostaliśmy odpowiedź, że oni żadnego obiektu nie wyburzyli i nie budowali od nowa. Bo niestety obiekt, który stoi, też trzeba remontować. Jeśli odpadnie tynk i żelbeton wystaje i go się nie przykryje, no to on będzie korodował. Ale nie ma pieniędzy w budżecie ani pana prezydenta, ani pana poprzednika. Nie było pieniędzy na bieżące remonty obiektów inżynieryjnych. I proszę sobie przejrzeć księgi tych obiektów i zobaczyć, jak one są remontowane, dlaczego my na nowo musimy te obiekty wyburzać, które już niedawno były wyburzane i budowane od nowa. Myślałem, że jeśli pan prezydent prześladuje poznańskich kierowców, no to coś da w zamian. Przykład komunikacji miejskiej. Wczoraj dostałem informację ze Szczepankowa. Podpisaliśmy umowę z Kleszczewem.
Co się stało po podpisaniu umowy z Kleszczewem? Przed podpisaniem umowy z Kleszczeniem do Spławia, a więc to jest Poznań, jeszcze jakby pan prezydent nie wiedział, Spławie jest w Poznaniu, jeździło prawie 80 kursów autobusów 54. Po podpisaniu porozumienia z Kleszczewem jeździ 49 kursów autobusów. Do Kleszczewa tak jak jeździło, tak jeździ, nic nie przybyło. No to ja się pytam, Spławie Szczepankowo rozbudowuje się, coraz więcej zamieszkuje tam mieszkańców. Dlaczego zmniejszono prawie o połowę po podpisaniu porozumienia, po połowę kursy autobusów? Ja już nie wspominam, ale wspomnę o tym, tak, że miały być sprzedane podobno Solarisy do Finlandii, takie małe, nie kupili Finowie, więc kupiliśmy my i te małe autobusy latem w wakacje jeździły do Szczepankowa, no ale Finlandia ma trochę inne warunki klimatyczne. No i mieszkańcy narzekali, że po prostu tam jest tylko jedno otwierane okienko. Nie wiem, czy to prawda, mieszkaniec zgłaszał, natomiast proszę to mi odpowiedzieć, czy rzeczywiście kupiliśmy autobusiki przeznaczone dla Finlandii, autobusiki za małe na potrzeby. Ale przykłady przystanków komunikacji miejskiej. Jak mieszkaniec Szczepankowa ma nie wjeżdżać do centrum miasta samochodem? Przystanek Oliwkowa i Gospodarska. Wychodzi się w błoto, bryja, brudne buty. Przystanek Ługańska. Wiata wzorowa, ale głęboko ścianki, wiaty 20 centymetrów. Przed czym ta wiata ma ochronić tego mieszkańca? I tak by można było mnożyć większość przystanków na osiedlach peryferyjnych. I to jest inwestycja w komunikację. No nie wszyscy będą jeździli rowerami, nie mogą samochodami, to chociaż dajmy im autobusy. Dalej polityka śmieciowa, która grozi nam podwyżkami. Mycie, to co wprowadzamy teraz, mycie wszystkich kubełków, to grozi nam niestety zanieczyszczeniem Poznania rzeki Warty. No i ostatnie, szpital na Kurlandzkiej, mówimy o polityce senioralnej, to proszę zobaczyć, jak w szpitalu na Kurlandzkiej traktuje się seniorów. Ja wiem, że pan prezydent jest za aborcją, pan prezydent jest za in vitro, ale mam nadzieję, że pan prezydent nie jest za eutanazją i to zwłaszcza bez zgody pacjentów. Dziękuję.
Chciałbym przypomnieć, zwłaszcza tym, którzy nas słuchają, że my dzisiaj dyskutujemy w ramach pierwszego czytania nad projektem budżetu na rok 2018, a nie prowadzimy rozważań na temat absolutorium z tytułu wykonania budżetu w latach minionych. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję bardzo. Obiecuję, że będzie na temat budżetu. Tak jak poprzednicy zwrócili uwagę, jest to faktycznie budżet rekordowy, zarówno jeśli chodzi o wydatki, jak i przychody, natomiast widać, że tutaj bardzo duży udział to są dochody z PIT-u. Niestety wydaje się, że państwo tutaj przez poprzednie lata mało zrobiliście, żeby zachęcić mieszkańców, którzy mieszkają w Poznaniu, a nie są tutaj zarejestrowani w urzędach skarbowych, żeby faktycznie się meldowali tutaj i płacili w Poznaniu podatki. Sam znam parę takich osób, które tutaj pracują, mieszkają, ale przyjechali tutaj na studia, zostali i cały czas płacą podatki w swoich miejscowościach, bo po prostu nie widzą żadnych korzyści z tego, ani potrzeby, żeby tutaj się przemeldować, żeby tu płacić podatki. Na pewno jest potrzebny program zachęcający, jakieś bonusy, żeby właśnie tych ludzi zachęcić, żeby te podatki spływały do Poznania. Na to by można było przeznaczyć jakąś część pieniędzy, ona by się na pewno zwróciła, inne miasta walczą o mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, tutaj faktycznie było już dużo rzeczy poruszonych. Chciałbym zwrócić uwagę na część pozycji, która wydaje się zdecydowanie niewystarczająca. Jedna z tych rzeczy to jest program niskiej emisji, czyli wymiana pieców. Planujemy tutaj dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych rocznie. Jeśli się spojrzy na inne miasta, to są wydatki zdecydowanie wyższe. W Łodzi są to 3 miliony, w Warszawie 7 milionów. Natomiast jeśli spojrzymy na Wrocław, jest to już 10 milionów złotych. Natomiast Kraków w przyszłym roku na wymianę pieców planuje 22 miliony oraz dotacja 66 milionów ZIT-u, czyli prawie 90 milionów złotych jest to w Krakowie na wymianę takich pieców. U nas kwota jest to 2 miliony złotych rocznie. Jak widać, no niewiele się uda za to zrobić. Druga pozycja, usprawnienie transportu publicznego. Jest to kwota 1,5 miliona złotych na takie zadanie. Tu już nie chodzi o wielkie inwestycje, ale faktycznie o drobne usprawnienia, przede wszystkim o priorytet na skrzyżowaniach, modernizacja sygnalizacji świetnych, tak żeby tramwaje czy autobusy tutaj niepotrzebnie stały. To są drobne inwestycje, ale bardzo potrzebne i przede wszystkim przynoszą korzyść zarówno dla pasażerów, ale także naszej spółce NPK, która no nie musi stać w korkach i niepotrzebnie tutaj nie traci czasu, paliwa czy prądu tramwaje. I ostatnia pozycja, drogi rowerowe. Uchwaliliśmy jako Rada Miasta program rowerowy. Kwota, która jest zaplanowana w przyszłorocznym budżecie, zdecydowanie nie wystarcza na to, żeby pokryć wydatki, które tam są zapisane. Tu bardzo są niepokojące wypowiedzi pana prezydenta, które dzisiaj były w prasie, że to się da zrobić mniejszym kosztem. No niestety się nie da. Są to projekty, w ZDM-ie są projekty, które no już zostały wykonsultowane, nie wzbudzają emocji, tak jak już projekt gotowy ulicy Grunwaldzkiej, projekt drogi dębińskiej. To są inwestycje, które no naprawdę można w przyszłym roku realizować i mam nadzieję, że one się znajdą w budżecie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Zbyszko Górny.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. W mojej wypowiedzi dotyczącej projektu budżetu chciałbym się odnieść do dwóch aspektów. Konieczności budowy parkingów typu Park and Ride i konieczności budowy dróg dojazdowych do osiedli peryferyjnych. Parkingi typu Parku i Jedź są sprawdzonym sposobem na zatłoczone ulice miast. Pierwszy parking tego typu w Poznaniu jest budowany przy pętli szybkiego tramwaju na osiedlu Sobieskiego. Jest to bardzo dobra lokalizacja, ponieważ tramwaj PST jest w stanie zawieźć pasażerów do centrum już w przeciągu 20 minut. Kontrowersje budzi tylko koszt tej inwestycji, który jest wyższy niż koszt budowy podobnych obiektów na zachodzie Europy. W gminach ościennych Poznania planuje się obecnie budowę 15 parkingów typu Park and Ride. Niestety w najbliższym czasie nie planuje się budowy wyżej wymienionych parkingów na zachód od Poznania i na południe od byłej dzielnicy Nowe Miasto. W samym Poznaniu planuje się w tej chwili wybudowanie 6 parkingów typu Park and Ride, które w pierwszej kolejności powinny być budowane przy pętlach tramwajowych i dworcach kolejowych. W budżecie zabezpieczono środki na budowę 3 parkingów w ramach zadania ZTM na P na 037. Są to PKP Szczeszyn, Świętego Michała i Rondo Starołęka. Tylko pierwszy spełnia powyższe kryterium. Niestety nie ma wśród nich m.in. parkingów przy pętlach tramwajowych Junikowo, Ogrody i Starołęka, które zlikwidowałyby białe plamy. Na Starołęce optymalna byłaby lokalizacja parkingu nad zajezdnią tramwajową przy ulicy Fortecznej lub nad pętlą tramwajową Starołęka, oczywiście pod warunkiem budowy węzła Romana Maja zgodnie ze studium. Taka propozycja pozwala oszczędzić przestrzeń i jest znacznie tańsza od budowy parkingów podziemnych proponowanych przez miasto, na przykład przy ulicy Książęcej. Ponadto miasto planuje budowę 2 parkingów obsługujących ten sam kierunek Świętego Michała, na który środki są zabezpieczone w budżecie i Miłostowo. O ile parking Miłostowo powinien być budowany w pierwszej kolejności, to lokalizacja parkingu przy ulicy Świętego Michała budzi kontrowersje. Jego budowa nie spowoduje zmniejszenia korków w ulicy Warszawskiej. Zdziwienie mieszkańców budzi również fakt braku w budżecie środków na budowę parkingów kubaturowych, które są standardem w dużych miastach na zachodzie Europy. Największe problemy z dojazdem do domów i miejsc pracy mają mieszkańcy osiedli peryferyjnych, m.in. Szczeszyna, Starołęki, Minikowa i Guszyny. Szczeszyn to obecnie jeden z najdynamiczniej rozbudowujących się obszarów Poznania. W planach jest rozbudowa węzła Koszalińska, którego najważniejszym elementem będzie budowa wiaduktu drogowego wzdłuż ulicy Lutyckiej nad linią kolejową 354 Poznań-Piła. Prace projektowe przewidziane są na przyszły rok. Niestety realizacja zadania ZDM na P na 073, przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 węzeł Wola i węzeł Koszalińska jest zaplanowany dopiero na lata 2020-2021 w WPF, i trudno będzie skorzystać z dofinansowania w bieżącej perspektywie. Panie Prezydencie, proszę brać przykład z włodarzy sąsiednich gmin, na przykład władze Pobiedzic dogadały się z Polskimi Liniami Kolejowymi w sprawie budowy tunelu dla ruchu kołowego pod linią kolejową w rejonie ulicy Poznańskiej. Ta inwestycja jest gminie bardzo potrzebna, ponieważ dziennie na tej trasie jeździ około 190 składów. Identyczną sytuację mamy na Starołęce, gdzie pomiędzy linią kolejową 272 Poznań-Kluczbork, a południową granicą miasta Poznania mieszka i pracuje około 15 tysięcy poznaniaków. Projekt budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań-Kluczbork w ciągu ulicy Starołęckiej został opracowany już w 2011 roku. Niestety rząd miasta Poznania nie wykazuje takiej determinacji w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych mieszkańców południowo-wschodniego Poznania, jak burmistrzowie sąsiednich gmin. Powyższa inwestycja jest kluczowa zarówno dla mieszkańców osiedla Starołęka Minikowa-Marlewo, osiedla Głuszyna, jak i 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Niestety budowa wiaduktu Romana Maja lub tunelu w ulicy Starołęckiej nie została ujęta nawet w WPF, pomimo że istniałaby duża szansa na jej dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Panie Prezydencie, grzechem jest nie skorzystać z szansy, jaką dają środki z Unii Europejskiej, ponoć ostatnie w tej wysokości. W zamian za kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych na Starołęce, zgodnie ze studium, Prezydent proponuje w projekcie budżetu rozwiązania doraźne polegające na realizacji zadania ZDM na P na 099, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wiaduktu w ciągu ulicy Gołężyckiej, którego nośność wynosi tylko 15 ton. Jednak już realizacja tego zadania nie została ujęta w WPF. W budżecie zarezerwano również środki w ramach zadania ZDM na P na 007 na opracowanie koncepcji budowy ulicy Ożarowskiej na odcinku od ulicy Łysogórskiej do ulicy Głuszyna. Jest to inwestycja konieczna do sprawnej obsługi komunikacyjnej południowej części Nowego Miasta, niezależnie od tego, czy zostanie wybudowany wiadukt Romana Maja lub zostanie przebudowany wiadukt w ulicy Gołężyńskiej. Dlatego niezrozumiałe jest dla mieszkańców nieumieszczenie tej inwestycji do realizacji w latach 2019-2020 w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ale ja miałam wpuścić jakby radnych PiS, żeby dokończyli swoją prezentację.
Tak?
Dokończył? Dobra. W takim razie chciałam powiedzieć, że opinii, tak jak już tutaj zaznaczył pan radny Antoni Szczuciński w imieniu naszego klubu, dzisiaj nie przedstawiamy. Chcemy, żeby ten budżet w intencji dzisiaj projekt przedstawiony był przedyskutowany z mieszkańcami, których on dotyczy, skonsultowany. Naszemu klubowi zależało i zależy na jak najszerszej partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu. Najchętniej byśmy widzieli budżet głosowany przez ogół mieszkańców. Może kiedyś tego doczytamy. Cieszy mnie osobiście i nasz klub cieszy udział polityki społecznej w tym budżecie, tak już jak i w budżecie zeszłorocznym i poprzednim. Jest to to, czego oczekiwaliśmy, zdecydowanego wzmocnienia wydatków społecznych i priorytetu dla polityki społecznej i to oczekiwanie było podłożem podpisania przez nas porozumienia programowego z panem prezydentem i z klubem Platformy. Także obecność istotnego wkładu w mieszkalnictwo, nie tylko socjalne, ale także socjalne, nowe pozycje jak Centrum Medycyny Senioralnej, Opieki Paliatywnej, dokładanie istotnych środków do hospicjum, ośrodka rehabilitacji, nowy DPS, standaryzacja pozostałych placówek, to wszystko odbieramy bardzo pozytywnie. Także dalsze inwestycje w oświacie, budowa szkoły, która już od paru lat jest tam potrzebna na północy Poznania. Dopłaty do żłobków, które tutaj są kontynuowane. Jeśli chodzi o transport publiczny, zależy nam na realnych zachętach do tego, żeby ten transport publiczny stawał się realną alternatywą. Tutaj trochę się wydarzyło mniej niż oczekiwaliśmy. Dobrze, że pod koniec kadencji, szkoda, że nie na początku, pojawił się tramwaj na Naromowice i ulica Nowonaromowicka, czy trasa Nowonaromowicka. Dobrze, że pojawiają się w końcu parkingi Parkuj i Jedź. w kilku lokalizacjach, konieczne są w kilkunastu. Brakuje nam istotniejszych zachęt do już w postaci ulg w biletach czy bezpłatnych biletów. Upieramy się, nasz klub upiera się przy pomyśle bezpłatnych biletów dla dzieci i młodzieży. Tutaj na razie tego w budżecie nie mamy, ale mamy nadzieję, że przekonamy pana prezydenta i radę do tego pomysłu. Pomysł, o którym dzisiaj mówił pan klub PiS, ażeby w ramach pierwszej ramy były bezpłatne przejazdy, nie jest złym pomysłem. Pytanie, ażeby te bezpłatne przejazdy, jeżeli mają być służyły faktycznemu przesiadaniu się na ten transport tramwajowy, autobusowy, ale jest to do rozmowy pomysł. Niektórych wydatków, których oczekiwaliśmy, brakuje po tej pierwszej lekturze tego projektu. Niektórych wydatków majątkowych. Myślę tutaj przede wszystkim o szkole na Strzeszynie na przykład i zgadzam się z tymi informacjami, które podawała tutaj nam pani ze Strzeszyna. Tam dzisiaj wiemy, że potrzebne są trzy szkoły. Jest w tej chwili jedna szkoła, bardzo przeładowana, bo jest tam 1400 uczniów. Szkoła przewidywała 700 uczniów. Mamy w wieloletnim planie inwestycyjnym budowę kolejnej szkoły, ale już wiemy dzisiaj, z uwagi na gwałtownie rozbudowującą się tę część Poznania, że tam jest potrzebna, konieczna trzecia szkoła. I po prostu tak jest, tego nie unikniemy. My widzielibyśmy ułatwienia, jeszcze kontynuując temat transportu, komunikacji, takie jak tunel dla przeciwnego ruchu w przedłużeniu ulicy Kościelnej, czy trasa Świętego Wawrzyńca, czy wreszcie kryta pływalnia w Parku Kasprowicza, co do której budowy w zasadzie wydawało mi się, że zapadła decyzja, że ona nastąpi przy okazji remontu czy renowacji otwartych kąpielisk. Ale to są rzeczy, które chcemy przedyskutować z mieszkańcami, przedyskutować z radami osiedli, z komitetami społecznymi i przedstawimy ostateczne, ewentualnie nasze wnioski w późniejszym terminie. Natomiast jeśli chodzi o wydatki bieżące, to tutaj największą troską naszą, wyrażaną w poprzednim już roku, są najniższe płace, zwłaszcza te najniższe płace w szeregu grup zawodowych, takich jak płace w żłobkach, jak płace zwłaszcza w niektórych placówkach kultury, o czym dzisiaj mówił pan przewodniczący Szczuciński, pracy w Straży Miejskiej nie może być i oczekujemy, że tu nastąpi jakaś zasadnicza zmiana, zasadnicza korekta w przyszłorocznym budżecie, której na razie tutaj nie ma. 100 zł brutto na etat kompletnie niczego nie załatwia, rodzi tylko dalszą frustrację. Zgłosiliśmy ten postulat w ubiegłym roku i rozpoczęliśmy od najniżej zarabiającej grupy zawodowej, jednej grupy zawodowej i postulujemy, żeby objęło to w przyszłorocznym budżecie kolejne grupy zawodowe. Mówię, muzeum archeologiczne, jeszcze kilka placówek kultury, Straż Miejska, żłobki, MOPR, pracownicy MOPR-u. Wydaje się, że to jest taki, powinien być warunek sine qua non, bo inaczej te wydatki, bogate wydatki inwestycyjne,
10 sekund jeszcze, 15 niech będzie, ale będzie koniec. Proszę włączyć mikrofon. Można jeszcze?
Bo inaczej te wydatki nie cieszą, gdyż nie może być tak, że bogate miasto stać na bogate inwestycje, a ludzie zarabiają.
No było 10 zgodnie z życzeniem, no kurczę. Pan radny.
Ludzie zarabiają 1600 zł na rękę
Pan radny Janusz Kapuściński.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy. Ja tutaj trochę inaczej spojrzę na ten budżet miasta i postaram się poszukać oszczędności, które możemy wydatkować zgodnie tutaj z propozycjami koleżanek i kolegów, a zwłaszcza pani Lidii Dudziak, która tak bardzo pilnuje sportu i młodzieży, i zdrowia młodzieży. No bo wystarczy wspomnieć o rowerowym szaleństwie pana prezydenta i głównie kierowanie w tę stronę funduszy miasta, no ale do tego tematu jeszcze wrócę. W każdym razie zaczynam od parku Woliczki, a mianowicie tam w minionym roku wycięto za 2 miliony drzew. Drzew 40-kilkuletnich, bo ten park ma tyle lat. Dlatego się w tej sprawie odzywam, ponieważ byłem jednym z inspiratorów utworzenia tego skweru, wtedy jeszcze Woliczki, jako przedstawiciel Komitetu Kształtowania i Ochrony Środowiska Studenckiego Ruchu Naukowego z panem Andrzejem Bednarkiem. I stąd moja troska o ten skrawek zieleni. I koszty, jakie poniosło miasto, to jest około 2 milionów złotych. Taka jest wartość tych dorodnych, kilkudziesięcioletnich drzew. I uważam, że jeżeli miasto nie potrafi, ja już to kilka razy zgłaszałem na Radzie, znaleźć winnego, kto nie dopilnował, bo przecież wyobraźmy sobie, proszę Państwa, tam mieszkają ludzie, wycina się potężne drzewa w ramach wycinania odrostów, dzikich odrostów. No pięknym dzikim odrostem jest taki grab, czy dąb, czy buk 50-letni. To też był dla tych panów dziki odrost. 2 miliony złotych, no proszę bardzo, jak one by panią Lidię urządziły, jeżeli by to zostało skierowane na jakieś sportowe wyczyny młodzieży, a to szaleństwo rowerowe, które jest konikiem pana prezydenta, a wspomnę, że to jest jazda rowerowa, czyli inaczej pedałowanie, to przecież zobaczmy, 5 milionów byśmy mieli, proszę Państwa, z drugiego przekrętu, jaki tutaj się nam szykuje, a mianowicie Polska Chemia, czyli jedna z najbogatszych instytucji, zrobiła wysypisko śmieci w granicach miasta Poznania, który w utylizacji będzie kosztować 5 milionów i to ma zgodnie z umowami jakimiś tam pokryć miasto. No przecież, proszę Państwa, zobaczmy, mamy już 7 milionów, jakbyśmy, bo jeżeli pan prezydent nie potrafi znaleźć winnego, ja czekam, panie prezydencie, na przedstawienie mi doniesienia do prokuratora w tej sprawie, bo jak nie, to pan to musi zapłacić. I nie z rowerów, tylko z własnej kieszeni. Pan odpowiada za miasto w całości. Jeżeli pan ma pracowników, których pan rozgrzesza z tego grzechu, to proszę bardzo przyjąć na siebie lub pana Wiśniewskiego, czy tam któregokolwiek, z wyjątkiem pana Solarskiego, bo jest za porządny. No. I proszę państwa, kolejne tam miliony można by tak wyszukać w tym naszym budżecie. W związku z tym ja popieram po prostu głosy moich przedmówców i proszę pana przewodniczącego Rady Miasta, żeby tych po prostu przekrętów nie przepuścił, bo taka powinna być Rada Miasta. Przecież na te pieniądze czekają, przecież pani ze Szczeszyna prosi o te ileś tam parę set tysięcy złotych, no to pan prezydent za te 2 miliony obskoczy 4 osiedla, czy 5 nawet, czy 10. No to jest po prostu taka rzeczywistość. Te 5 milionów, które się szykują i proszę Państwa, na ten ohydny pruski zamek wydajemy znów 7 milionów złotych. Na kwaterę Hitlera. A naszego miasta nie remontujemy. No to jest skandal. 40 na klatkę schodową wydaliście. Zamek Przemysła kosztował 16 milionów. Nie daliście prawie złotówki. Pan Łęcki musiał wszystko z własnej inicjatywy zebrać. Na zamek, na pomnik Przemysła nie zgodziliście się, ponieważ on był na koni, a tam już są ułami na koni i dwa konie się pogryzą. No, to jest śmiechu warte. Flag nie było. Dzięki panu Solarskiemu flagi są. Dlatego wziąłem go pod ochronę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, a pan Solarski chyba jeszcze bardziej dziękuję niż ja. Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Szanowny panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. W tej debacie, jak pan radny Rataj zauważał, pewnie jednej z najważniejszych, dzisiaj padło 11, a z moim to będzie 12 głosów radnych PiS. Każdy z nas w swój specyficzny sposób, tak jak emocje, tak jak doświadczenia, tak jak potrzeby i przekonania go do tego skłaniają, zwrócił panu prezydentowi w maksymalnie możliwie merytoryczny sposób na niedoskonałości tego budżetu. Ja mam nadzieję, że chociaż ten jeden raz, po raz pierwszy od początku tej kadencji, chociaż mówią, że nadzieja matką głupich, trudno, to dla pana nie były głosy kaczystów, tylko były to głosy mieszkańców tego miasta, i reprezentantów mieszkańców tego miasta, a szczególnie tych reprezentantów, którzy 3 lata temu uwierzyli, że pan prezydent jest człowiekiem poważnym, że pan prezydent jest człowiekiem solidnym i że słowa pana prezydenta coś znaczą. I my czujemy się reprezentantami tych mieszkańców, którzy po tych 3 latach tę nadzieję stracili. Ale że cuda się zdarzają, że być może w tym roku lustereczko, w którym się pan przegląda, powie, że nie jest pan jednak najpiękniejszy, najmądrzejszy na świecie i przyjdzie chwila opamiętania, no to póki czasu póty nadziei i być może jakieś wnioski z dzisiejszej debaty budżetowej pan wyciągnie. O tym się przekonamy prawdopodobnie w połowie grudnia. Ja osobiście, jako radny mieszkający na Starym Mieście, tak naprawdę zgłoszę chyba tylko jedną poprawkę do budżetu. Jeszcze nie wiem, jak ją sformułuję, nie wiem, jak system pozwoli, ale to będzie poprawka, żeby zabrać Zarządowi Dróg Miejskich pieniądze na czerwoną farbę, te biało-czerwone potykacze i na te czarne słupki, których się namnożyło przez ostatni rok na terenie Starego Miasta w sposób niewyobrażalny, które utrwają życie mieszkańcom, które spowodowały, że centrum miasta stało się brzydkie, nieprzejezdne i nieprzyjazne dla mieszkańców w imię jakiejś obsesji ideologicznej. I tak naprawdę, jeśli chodzi o mnie, to jest jedyna nadzieja, którą wiążę z tym budżetem, acz nie mówię, żeby to była nadzieja duża. A odnosząc się do samego budżetu, warto jednak wspomnieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, dochody, którymi się chwalicie. No, szanowni państwo, no, elementarna uczciwość nakazałaby przyznać, że to ten zły, dyktatorski, faszystowski, kaczystowski rząd jest jednym z powodów, dla których dochody miasta są takie, jakie są. Po drugie, te wydatki inwestycyjne i to zadłużenie, którym się chwalicie. No szanowni państwo, no przez lata zawalaliście, przez ostatnie 3 lata inwestycje za inwestycją i skumulowało się to wszystko w tym roku i dlatego ten budżet tak wygląda, a że jest budżetem wyborczym, no to żeście te wszystkie wydatki do tego budżetu wpisali, ale stawiam dolary przeciwko orzechom, że będzie podobnie jak było w tym roku, jak było w poprzednich latach, że będziecie w ciągu następnego roku ten budżet korygować i będą to praktycznie zawsze korekty w dół i będą to niewykonania. A wpisać to możecie dość bezkarnie, bo pozwolę sobie tu postawić tezę, że to już następny, inny prezydent będzie z wykonania tego budżetu rozliczany. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że pan prezydent, zaklinając rzeczywistość, już 3 lata temu mówił, że chce rządzić 2 kadencje. Ale przyjąwszy, że na wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Matyi potrzeba było panu 3 lat, a bezlitośnie naśmiewał pan się z prezydenta Ryszarda Gobelnego, że tego przejścia nie robi, no to ja zakładam, że na realizację pozostałych inwestycji panu by nie trzeba było 2 kadencji, tylko 20. W związku z powyższym mamy również nadzieję i wierzę, że mieszkańcy, szczególnie ci, którzy najbardziej boleśnie odczuwają w tej chwili dewastację miasta, dewastację centrum spowodowaną antymotoryzacyjną obsesją pana prezydenta, nie pozwolą panu na następną kadencję, a to jednak mieszkańcy Poznania o tym, kto będzie prezydentem, na szczęście decydują. Klub PiS oczywiście swój ostateczny stosunek do budżetu ogłosi na sesji, na której będziemy ten budżet uchwalać już po potargach budżetowych, koalicyjnych, które jak wiemy są niełatwe, no i również po tym, czy gdyby stosownie do tego, czy prezydent po raz pierwszy w życiu, za co dziękuję, bo po raz pierwszy w życiu pan chyba wysłuchał debaty budżetowej, to trzeba zauważyć, to jest duże osiągnięcie. Dziękuję bardzo.
Teraz pani radna Lidia Dudziak. Przypominam państwu, że o godzinie 14 rozpocznie się zgodnie z planem godzinna przerwa.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja postaram się teraz naprawdę króciutko, bo wiem, że mam dokończenie swoich uwag. Skończyłam, jak państwo pamiętacie, na MCS-ach. Uważam, że na MCS-y, czyli na Sport Dzieci i Młodzieży, jest za mało pieniędzy. Pamiętajmy o tym, że tam jest wykwalifikowana kadra trenerska i pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że niestety w ostatnim czasie spadliśmy w rankingach ogólnokrajowych. Fakt, że o jedno miejsce, ale jednak spadliśmy. Zawsze byliśmy drudzy za Warszawą, dzisiaj jesteśmy trzeci, więc to też o czym świadczy. Proszę państwa, zabrakło mi tutaj w budżecie, nie zauważyłam, żeby były przeznaczone środki na halę sportową na Golęcinie. Absolutnie nie ma żadnych nawet wzmianki najmniejszej o hali widowiskowo-sportowej, która przypomnę jest wpisana w strategię rozwoju miasta Poznania, gdzie w ostatnim czasie dosyć dużo dzieje się wokół tego zadania. Ja rozumiem, że pan prezydent no, jest troszeczkę niby obrażony, ale uważam, że to jest zły sposób eksponowania tego tematu, ponieważ trzeba teraz wszystkie siły i wszystkie siły na pokład i po prostu powalczyć o dofinansowanie tej hali, a nie obrażać się, kto z tym występuje, albo kto nie występuje, albo kto komu coś tam popsuł w negocjacjach. Ja tylko przypomnę, że całe środowisko sportowe i Poznań jako aglomeracja zasługuje na taką halę sportowo-widowiskową. Nie ma ani słowa, nawet na jakąśkolwiek koncepcję czy cokolwiek. Proszę państwa, niedawno byliśmy na terenie TKKF-u na Winogradach. Duży kompleks sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców tamtej części Poznania. Wysłuchaliśmy propozycję TKKF-u, jak miała, z jaką się chciała zwrócić do miasta Poznania. Wiemy dzisiaj, że tak jakiejś zgody nie będzie na ich propozycję. Natomiast my musimy coś z tym kompleksem zrobić. Nie wolno zrobić tego, jak się stało z areną, że wszyscy odsuwali to na tor dalszy. Dzisiaj arena jest przekazana do targów, międzynarodowych targów poznańskich. Uważamy, że to będzie uzdrowienie areny. Ja nie chciałabym, żeby kompleks TKKF-u umarł taką śmiercią naturalną, jak umiera arena. A więc trzeba, skoro nie zgadzamy się na koncepcję TKKF-u, to trzeba usiąść i porozmawiać, co robimy dalej z tym kompleksem. Tam korzystają z niego nasi mieszkańcy i to jest naszym obowiązkiem. Następny temat to jest, proszę państwa, niedawno było się takie spotkanie, zresztą dzisiaj interpelację na ten temat złożyłam, to jest finansowanie remontów, odbudowy infrastruktury, która jest w klubach sportowych. Mamy 200 tysięcy przeznaczone w budżecie. Uważam, że to jest za mało, bo jeżeli my jako miasto Poznań nie podejmujemy działań, żeby budować, no powiedzmy, więcej hal sportowych, które są nam niezbędne do ćwiczenia naszej młodzieży, no to musimy pomagać klubom, które mają taką infrastrukturę do tego, żeby one mogły remontować, bo pamiętajmy, one nie są w stanie same sobie pomóc. I mamy 200 tysięcy, oczywiście to jest też, to jest kropla w morzu, uważam, że za mało, ale do tego dochodzą jeszcze.
Czas się skończył. Pan radny Michał Boruczkowski.
Dziękuję. Ja chciałem tutaj zadać pytanie na prośbę przedstawiciela Rady Osiedla Strzeszyn do grona prezydenckiego, jeśli chodzi o WPF, załącznik numer 2, wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Tu jest zadanie ZDM przez P przez 073, przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92, węzeł Wola i węzeł Koszalińska. I na łącznie na najbliższe lata jest tutaj przeznaczone ponad 36 milionów złotych. I pytanie moje pierwsze, czy dobrze rozumiem, że to 36 milionów złotych, ono będzie tylko na jeden z tych wiaduktów? Czy będzie to wiadukt nad Lutycką, czyli węzeł Koszalińska? I czy ta podwójna nazwa tego zadania, czy jeszcze kolejne pytanie, czy miasto liczy tutaj na jakieś środki unijne dodatkowe? I czy podwójna nazwa tego zadania wynika z tego, że PIM będzie niedługo ogłaszał przetarg na koncepcję tych połączonych niejako węzłów? To byłbym wdzięczny za jakąś tutaj odpowiedź z grona prezydenckiego. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja tylko w dwóch sprawach jeszcze. W dochodach bieżących jest wzrost planowany o 4,2%, w wydatkach bieżących o 2,2%. Chciałabym prosić o jakiś komentarz w kontekście problemów płacowych przede wszystkim, ale nie tylko, o których tych problemach mówiłam przed chwilą. Jeśli chodzi o wypowiedź pana Tomasza Wierzbickiego, tam pan Tomasz Wierzbicki mówił o swoim niepokoju w wydatkach ochrony środowiska, które jego zdaniem są za małe na walkę ze smogiem. Jest przewidziane 2 miliony złotych w kolejnych latach na program Kawka, a tutaj to porównywał pan radny z innymi miastami, tam Kraków 40 parę milionów, bo jeżeli dobrze usłyszałam. Ja tylko chciałam tutaj, znaczy prosiłabym Wydział Ochrony Środowiska o jakiś komentarz i odpowiedź na te wątpliwości, natomiast chciałam zwrócić uwagę, że w Poznaniu wymiana kotłów węglowych na inne źródła, na energię ekologiczną postępowała w zasadzie od początku lat 90. i korzystaliśmy z dofinansowań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, później Gminnego Funduszu i w zasadzie w Śródmieściu Poznania jeszcze w latach 90. zostały zbiorcze kotłownie węglowe wszystkie zamienione na inne źródła, na cieplik czy na gaz. Także po przyjęciu szkół jeszcze w latach 90. Poznań przeprowadził bardzo kompleksowy, drogi program termorenowacji placówek oświatowych. To było około 300 jednostek i tam nastąpiła przede wszystkim wymiana tych kotłów węglowych, ale nie tylko. Także być może po prostu jesteśmy na innym punkcie, na innym etapie niż jest Wrocław, Łódź czy Kraków i dlatego w tej chwili te środki są kwotowo niższe niż w tamtych miastach, które być może dopiero się zabierają za ten problem. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jestem pod wielkim wrażeniem pracy, którą radni Prawa i Sprawiedliwości włożyli w to, żeby ten budżet poprawić. Ręce same składają się do oklasków. Naprawdę kawał dobrej roboty. Tym bardziej będę z niecierpliwością czekał na Państwa poprawki do tego budżetu, głównie wskazujące źródła finansowania tych waszych pomysłów. Komu chcecie zabrać, żeby sfinansować te wasze świetne pomysły? Z niecierpliwością czekam. Natomiast mało czasu jest do przerwy, w związku z czym tu nie ma czasu, żeby wszystkie te bzdury prostować. Natomiast postaram się chociaż trzy znaleźć. Pani radna Lidia Dudziak, hala na Golęcinie oczywiście w budżecie jest. 15 milionów złotych. W przyszłym roku 2 miliony. W 2019 9900. W 2020 2 miliony złotych. W związku z czym pieniądze na to są. Hala będzie budowana. Pan radny Różański mówił, że to dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości ten budżet jest taki rekordowy i tu ma rację, bo to ludzki pan mógł nam zabrać wszystko, a zabrali nam tylko kilkadziesiąt milionów, w związku z czym możemy doceniać to, że Prawo i Sprawiedliwość jest taką dobrą partią. I jeszcze ostatnie zdanie przed przerwą dla pana przewodniczącego Grzesia, który jest oburzony, że komunikację miejską na Spławiu likwidujemy. Pan radny ewidentnie nie rozumie idei porozumień międzygminnych, komunikacyjnych. Nie zabraliśmy połowy połączeń ze Spławia, tylko dołożyliśmy trzy razy więcej, bo mieszkańcy Spławia mogą również autobusami linii 431, 432 i 435, które jeżdżą z Kleszczewa, na jednym bilecie ZDM-u dojechać do centrum miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję. I jeśli jeszcze pan Kapuściński ma krótką wypowiedź, to zdążymy przed przerwą. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado i szanowni mieszkańcy. Jeszcze jest jedna kwestia, której już nie chciałem w tamtym temacie poruszać, w tamtym wystąpieniu poruszać, a mianowicie Muzeum Niepodległości. Na Muzeum Niepodległości przeznaczyliśmy na rok 2018 6 milionów. Na ten pruski zamek 7. Takie są nasze priorytety. Chociaż tamten nie grozi zawaleniu, ale jakbyśmy to połączyli, mamy 15 milionów do wykorzystania. Proszę Państwa, nie ma dla Poznaniaka i Wielkopolan lepszego miejsca na niepodległość jak zamek i kwatera Hitlera. To jest najpiękniejsza rzecz. No. Flaga polska, zamek Hitlera i Muzeum Niepodległości. No, spłacimy dług naszym powstańcom. Przecież zobaczcie, jesteśmy w stuleciu. Nie ma piękniejszego gestu i nie bójcie się, panowie. No, ja was obronię. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ogłaszam przerwę do godziny 15:00.